Kamil Gapiński, witam was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. W dwóch ostatnich obiecywałem, że będziemy rozmawiać na początku marca o śnie. Jako że jestem słownym człowiekiem, zazwyczaj, bo nie zawsze, do tej obietnicy dotrzymałem. Zanim o tym, kto jest moim gościem, przypomnę, że ostatnio był Michał Migała, czyli wicemistrz świata w kategorii M40-M44 z Nicei na dystansie Ironman, a poprzedni odcinek to z kolei fantastyczny Paweł Mitruś, age grouper, człowiek, który wygrał zawody Ironman 70.3 w Grecji pod koniec roku, a potem w Arizonie zadebiutował na pełnym dystansie z czasem 8.42. Kto tego nie słuchał, naprawdę niech włączy, bo Paweł ma świetne podejście do sportu, bardzo ciekawe i takie powiedziałbym, które myślę, że wielu age grouperów powinno od niego czerpać. Dzisiaj natomiast moją rozmówczynią, jak się okazuje, także moja ziomeczka z Płocka, Daria Łukowska, popularyzatorka wiedzy o zdrowiu, ale też autorka książki Jak spać, żeby się wyspać. Co ciekawe, oboje dzisiaj jesteśmy niewyspani, więc najciemniej, Daria, pod latarnią.
Tak jest. Dziękuję za zaproszenie i dzień dobry dla naszych słuchaczy. Faktycznie, no tutaj, żeby przyjechać do Warszawy, zaczynałam śniadaniówką poranną w telewizji, więc no czasem taki koszt jest, że trzeba zarwać tę nockę, no ale mam nadzieję, że jakaś drzemka tutaj się odbędzie w ciągu dnia jeszcze, jak wrócę do domu.
O tych drzemkach to porozmawiamy. Mi się taka anegdota przypomniała, jak kiedyś świętej pamięci profesora Bartoszewskiego zapraszano do telewizji śniadaniowej do Dzień Dobry TVN i profesor spytał, a o której musiałbym wstać, żeby do państwa dojechać? A wydawczyni mówi o 5.30, a profesor odpowiedział, proszę pani, tak wcześnie do mnie nawet w Auschwitz nie budzili. Wobec czego był to już taki argument, którego się nie dało odbić. Jakby tak, nie, współczuję tej biednej dziewczynie, co ona musiała zrobić. No ale dobrze, będziemy rozmawiać o śnie i ja bym rozpoczął od takiej rzeczy, którą widzę, Daria, najczęściej u amatorów. To znaczy widzę ludzi, którzy dbają o to, żeby trenować, żeby się rozciągać, żeby mieć trenera odpływania, jeździć na rowerze w grupie i żeby ta grupa ich pchała do góry, żeby biegać oczywiście też z głową, żeby po tych treningach się rolować. Widzę ludzi, którzy zwracają uwagę na to, co jedzą, czyli działają według tego sportowego, triatlonowego motta swim, bike, run, eat, sleep, repeat. Z tym, że ten sleep jest w tym modcie na końcu i mam wrażenie, że w ich podejściu też jest na końcu, bo ja się wielokrotnie spotykałem z sytuacją, w której ktoś mówi, no tak, no trenuję ciężko, 20 godzin właśnie w tygodniu, oczywiście mam pracę, mam dziecko, mam żonę, a ile śpisz? No 5. I są tacy ludzie, którzy idą w zaparte i mi mówią, te 5 godzin mu wystarczy i on w ogóle żyje i jest super, ale ja zawsze jestem wtedy sceptykiem, bo wydaje mi się, że prędzej czy później taka osoba dostanie od życia po głowie. I od tego bym wyszedł, bo takich amatorów mam wrażenie w sporcie, nawet nie tylko w triatlonie, ale też pewnie w bieganiu i w każdej innej dyscyplinie, to są setki.
Wiesz, nasz organizm ma różną tolerancję i faktycznie ja mam wrażenie, że w ostatnich latach coraz więcej się mówi o śnie, o tym całym biohackingu tak zwanym, czyli jak optymalizować to na swoje zdrowie ponad taką normę, ponad takie dbanie właśnie o odżywienie, aktywność. Wiem, że trzeba coś więcej i faktycznie o ten sen coraz częściej dbamy, ale ja też mogę żyć w jakiejś bańce, prawda? Czyli ta branża zdrowotna, ludzie, którzy się gdzieś tam dbają o siebie bardziej i z takimi się bardziej kontaktuje. Wydaje mi się, że w sporcie, chociażby w świecie kultury, turystyki. Zawsze się mówiło, że musisz spać, żeby rosnąć, przynajmniej już tak z 10 lat temu, więc jednak gdzieś tam ten sen się przewija i myślę, że wielu sportowców jest tego świadomych, ale tak jak mówisz, być może jeżeli mamy do czynienia z amatorem, osobą, dla której tak zwanym ambitnym amatorem, czyli osobą, która z jednej strony trenuje dużo, ale z drugiej strony to nie jest sport zawodowy, tylko ma bardzo dużo innych obowiązków taka osoba, no to wtedy ten sen idzie w odstawkę, no bo nie traktujemy tego jako coś, co nam może pomóc osiągnąć efekty. A niesłusznie, bo wiemy, że jednak jeżeli się wyśpimy, to my będziemy lepsi w wielu kontekstach, tutaj w kontekście sportu jak najbardziej to też może poprawić nasze samopoczucie, naszą wydolność, naszą precyzję, dokładność ruchu, to już zależy od dyscypliny, ale naprawdę sen przede wszystkim pomaga się regenerować i unikać kontuzji.
Ja w ogóle słyszałem a propos kulturystyki gdzieś kiedyś, że był zawodnik, który na 2 tygodnie przed startem w taki sposób funkcjonował, że spał, uwaga moi drodzy, 20 godzin na dobę i on tylko budził się po to, żeby jeść, niczym niedźwiedź zimowy i po to, żeby jakąś tam sztangę czy coś podnieść. To w ogóle jest możliwe fizycznie, żeby spać 20 godzin na dobę? No mi się wydaje, że nawet jakbyś był, no przecież jesteś wyspany po jakimś czasie, to jak się, zakładając, że nie weźmiesz jakichś tabletek, no to przecież nie zaśniesz.
Tak, no wydaje mi się to dość ciekawą historią, taką dość oryginalną, bo faktycznie nasz organizm powinien się wybudzić, kiedy jest wyspany. U ludzi tak standardowo to jest te 7 do 9 godzin snu zapotrzebowania na sen, ale u sportowców to może być więcej, jeżeli trenujemy dużo, od 8 do 10 godzin na przykład. Zawsze nasze zapotrzebowanie na sen będzie zależało od wielu czynników. Czy jesteśmy właśnie przetrenowani, czy trenujemy w ogóle, czy w naszym organizmie być może toczy jakaś infekcja, czy jesteśmy zestresowani dodatkowo z jakichś innych przyczyn. Oczywiście też kwestia wieku i genetyki ma tutaj znaczenie, także naprawdę to zapotrzebowanie na sen jest bardzo różne. Natomiast czy 20 godzin, to wydaje mi się już tutaj taką historią być może mało wiarygodną.
A potrafisz naprawdę jakby przytaknąć, gdy usłyszysz historię gościa, który skupmy się na tym Michale Migale, czyli właśnie gościu moim sprzed kilkunastu dni, który tak żyje. On mi się przyznał, wstaje godzina 4:30, idzie do pracy i to niełatwej pracy, bo jest operatorem wózka widłowego, czyli też jest tam element fizyczności. Pracuje chłop 10 godzin, wraca, wychodzi z psami i potem robi treningi. Kładzie się spać koło godziny 23:00, 23:30, więc tego snu u niego to jest 5-5,5 godziny. Ja się pytam, twoim zdaniem jak długo to potrwa? Dodajmy jeszcze, że jest to człowiek z mojego rocznika, czyli 83, czyli młodszy nie będzie. Jakby dajesz wiarę, że są tacy ludzie, którzy są w stanie tak ciągnąć całe życie, czy to jednak twoim zdaniem musi kiedyś oddać?
Jest takich ludzi sporo, a zwłaszcza w kontekście sportu, bo w dużej mierze to jest kwestia dyscypliny. Czyli są tacy ludzie i w sporcie jest właśnie ich bardzo dużo, że niezależnie od samopoczucia nie są w stanie w pewnym sensie odciąć się od tego, tylko żeby ten trening był zrobiony, nie? I te inne obowiązki w takiej sytuacji, tak jak wspomniałeś o tym panu. I faktycznie takich osób jest sporo. Natomiast faktycznie, ile to potrwa, to już zależy od genetyki właśnie, między innymi, bo organizm adaptuje się do tej ilości snu, ale do pewnego stopnia. No bo my zaciągamy jakiś dług, no i wiesz, ja też nie chcę straszyć absolutnie tutaj nikogo, bo to nie taki jest mój cel. Natomiast musimy pamiętać, że nasze zapotrzebowanie na sen jest takie, a nie inne. Jest mniej niż 1% populacji ludzi, którzy są tak zwanymi short sleeperami. Czyli to są ludzie, którzy mogą spać, 4-5 godzin i oni nie będą mieć konsekwencji zdrowotnych w związku z tym, nie? Ale w większości, to jest minimum 7 godzin snu, tak długoterminowo, żeby ten nasz organizm mógł się zregenerować, bo w nocy dochodzi do bardzo wielu procesów w naszym organizmie, regeneracyjnych, każdej komórki naszego organizmu. Mózg oczyszcza się z toksyn metabolicznych, co powoduje potem, że zmniejszone jest ryzyko chorób takich jak Alzheimer, Parkinson i generalnie lepiej nasz mózg po prostu funkcjonuje. Więc bardzo często to, co się może wydarzyć w związku z niedoborem snu, my zobaczymy po dłuższym czasie. I to znowu, po jakim? To jest kwestia bardzo mocno indywidualnie zmienna, ale ja wiem, że wiele osób, ja nawet poznałam sporo takich osób, które chcą wierzyć, że one są w tym gronie short sleeperów, ale to jest mniej niż 1% populacji całej na świecie, to jest bardzo mało.
Tak, dokładnie i ja mam takie wrażenie, że właśnie niektórzy triatloniści mocno chcieliby zakrzywić rzeczywistość i uznać, że są w tym gronie i to, co mówiłaś a propos tego mindsetu też trochę przy tych 5 godzinach snu, to jest ciekawe, że to zauważyłaś, bo to właśnie opowiadał Michał, że on jest takim gościem, mówi, że jakby mu łatwiej przetrwać dzień, bo on się skupia na następnym zadaniu, jakie ma do wykonania i chyba właśnie w tym momencie faktycznie odcina jego głowa to myślenie, że jest zmęczony, bo tu trzeba zrobić pracę, tu trzeba wyprowadzić psy, tu trzeba zrobić trening i dobra, jest godzina 23:30, to tu teraz trzeba być, trochę tak żartując, zmęczonym i się położyć spać.
Ja rozmawiałam też nawet jeszcze wczoraj z Adrianem Kosterą, z którym też się znasz, dopytując go jeszcze w sprawie, bo wiem, że on też tak śpi krótko i też tak funkcjonuje. I mówię, jak to jest faktycznie w tym kontekście, my byliśmy razem na TEDxie chyba 3 lata temu, więc od tego momentu, on wtedy mówił, że śpi tak właśnie bardzo mało, mówię, co się zmieniło od tamtego momentu i on mówi, że faktycznie jeżeli mógłby spać i nie ma obowiązków albo zobowiązań przed ludźmi, z którymi na przykład idzie trenować albo w ogóle planu treningowego, to on może spać te 8-9 godzin bez problemu, ale jeżeli wie, że ma zobowiązanie, to jest budzik, wstaje i idzie, ale też mówił, że jeżeli śpi, mam te 8-9 godzin, 7-8 godzin, już nie pamiętam, ale mniej więcej około 8 godzin, faktycznie po swoich wynikach, na przykład na rowerze widzi, że ta wydolność jego jest lepsza, że ma większą prędkość na przykład na rowerze, ale nie zastanawia się nad tym, bo jeżeli ma rozpisany ten plan treningowy, ma swój cel, to po prostu to robi i nie zastanawia się nad tym, czy musi spać, czy nie, bo faktycznie ze snu najłatwiej jednak jest takim osobom zabierać ten czas, a ten czas jest skończony 24 24 godziny i tutaj nic nie wymyślimy, nie rozciągniemy tej doby, prawda? Więc dyscyplina moim zdaniem tu jest niesamowicie ważna w kontekście tego, że ci ludzie sobie radzą, no ale właśnie znowu do jakiego momentu tego nie wiemy i to zawsze będzie zależało od człowieka. Wiemy, że organizm się adaptuje, bo nawet są niejedne takie badania, które mówią o tym, że sportowcy tak się jakby adaptują w kontekście snu, że ich stan jest bardziej regeneracyjny. Więc faktycznie w krótszym czasie snu są w stanie się bardziej zregenerować. No ale znowu, no, potrzebują jakąś dawkę tego snu, no i też ten organizm do jakiegoś stopnia będzie w stanie tylko się tak adaptować.
Ja jestem ciekaw w ogóle, bo Adrian przecież robi coś, na co się tak naprawdę nikt wcześniej nie porwał i on jest obiektem badań naukowców. Wiem, że któryś uniwersytet jakby cały czas monitoruje jego ciało i to, co się z nim dzieje. I też była ciekawa zagwozdka w kontekście tego etapu pływackiego, bo pamiętam, że jak on się do tego wszystkiego przygotowywał, no to opowiadał mi, że jakby na pewnym momencie zdał sobie sprawę, że jego ciało będzie około 17-18 godzin leżeć w ciągu doby, no bo płynął 18 km dziennie, więc jesteś parę ładnych godzin w tej wodzie, po czym no też śpisz, czyli też leżysz. I to też była taka zagwozdka, bo jakby nie wiedział, co z tym zrobić. To jest niesamowite, prawda? Myślę, że dla was ludzi interesujących się czy snem, czy właśnie tym, jak reaguje ludzki organizm na taki wysiłek, no to Adrian jest takim niesamowitym królikiem, kosterą doświadczalnym.
Tak, dokładnie. Natomiast, no, tak jak wspomniałam, byliśmy razem na tym TEDxie i on opowiadał swoją historię, od czego to się zaczęło, co było jego motywacją. I myślę, że większość naszych słuchaczy pewnie już zna tą historię, bo jest bardzo inspirująca. Natomiast no, to też wskazuje na tą jego silną motywację wewnętrzną i on jakby ma w sobie ten cel, to już by psycholog musiał się bardziej o tym wypowiedzieć. Natomiast no, moim zdaniem to jest właśnie ten aspekt, że on wie, że zdrowie, że dieta jest bardzo ważna, że sen jest bardzo ważny, ale też wie, że to musi wszystko jakoś pogodzić. No i właśnie, no, są dla niego rzeczy ważne i ważniejsze w tym planie.
Zakładając, że nie jesteś tym short sleeperem, że nie jesteś w tym procencie, że jednak już się człowiek pogodzi z tym, że on musi się więcej wyspać, co ty byś na przykład radziła przy takim klasycznym problemie triatlonisty, czyli powiedzmy idzie chłop na 8 rano do pracy i ma wybór albo pospać do 7:15 i przespać tych 7-8 godzin w tym czasie, bo powiedzmy, że się kładzie o północy, albo wstać o 5:30 i zrobić basen i być a zadowolonym, że ten basen zrobiłeś, ale b być potem cały dzień nieprzytomnym.
Teraz co ja mam odpowiedzieć, żeby twoi słuchacze nie wyłączyli podcastu teraz?
Oni są przyzwyczajeni, że ja ich chłostam po twarzach, słuchaj, bo przecież tutaj mieliśmy Roberta Rutkowskiego, który mówił, nawet lampka wina jest niedobra, więc cenimy szczerość, słuchaj, możesz być szczera.
Każdy z nas zna swój organizm, nie? I znowu, badania naukowe są jednoznaczne, tak jak w kontekście tej lampki alkoholu, wiemy, że nawet lampka alkoholu już szkodzi zdrowiu w wielu aspektach. I tak samo ze snem, wiemy, że jeżeli śpimy przez długi czas, ja nie mówię tutaj o jednej, dwóch zerwanych nocach, ale jeżeli śpimy przez długi czas, mniej niż 7 godzin, czy tam mniej niż 6,5, no to zawsze mówię, będzie kwestia indywidualna, jak już wspomniałam, od jakich czynników to zależy, no ale załóżmy około tych 7 godzin, to już jest takie minimum. I jeżeli mniej niż te około 7 godzin śpimy przez, wiesz, miesiące, lata, no to wcześniej czy później prawdopodobnie organizm tutaj się upomni. No i tutaj wracając do tego pytania, mamy taką osobę, która no, zrobi trening, ale będzie przez resztę dnia nieprzytomna. No będzie to wynikało oczywiście z tego, że kiedy jesteśmy niewyspani, no to nasze funkcje poznawcze są zaburzone. Zarówno jeżeli chodzi o samopoczucie, poziom skupienia się, ale też konsolidację pamięci, w tym pamięci motorycznej. Czyli jeżeli robimy trening i śpimy za mało, no to nasz organizm też nie do końca tak dobrze utrwala sobie to wszystko, czego się nauczyliśmy na treningu, jak te funkcje motoryczne organizmu, tak jakby mógł, gdybyśmy się wyspali. Więc to też jest tak, że ten sen nam pomaga trochę w tym treningu, pomaga nam w tym, czego się nauczyliśmy, w tym, co wypracowaliśmy na treningu. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jest alternatywą to, że w ogóle nie robimy tego treningu, no to jest takie, wiesz, ja nie mam tu dobrej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kwestię snu, dobrze by było, żeby w jakiś sposób jednak spróbować znaleźć te 7 godzin, chociaż te 7 godzin, no bo to jest jedno, to jest samopoczucie, ale drugie to jest to, że my po prostu będziemy mieć lepsze wyniki w sporcie.
Tutaj fajną rzecz poruszyłaś, tę motoryka a sen, bo w książce Dlaczego śpimy, autorstwa amerykańskiego chyba pewnie naukowca, którego nazwiska teraz nie pomnę, jak sobie ją czytałem, no to bardzo dużą uwagę moją zwróciło to, że on właśnie opowiadał o tym, że ta 7 i 8 godzina snu jest kluczowa dla motoryki. Jakbyś trochę mogła to rozwinąć, co to właściwie oznacza? Może tym przekonamy, takim, wiesz, taką obietnicą marchewki, a nie kija triatlonistów, że warto te 7-8, a nie 6, bo to jest gargantuiczna w sumie różnica i może tak nam się uda.
No to właśnie chodzi o tą konsolidację pamięci motorycznej, no czyli o to, jeżeli wiesz, w ciągu treningu pracujemy nad tą swoją motoryką, no żeby być coraz lepszymi w tej precyzji ruchu i tak dalej, no to jeżeli śpimy, to dochodzi w naszym mózgu do przetwarzania zarówno emocjonalnego, jak i konsolidacji właśnie pamięci i zarówno tego, co się uczymy w kontekście, nie wiem, szkolnym, czy tam co przeczytamy, czy właśnie w kontekście tej konsolidacji pamięci motorycznej. Nasz organizm utrwala sobie właśnie to, co wypracowaliśmy na treningu. I faktycznie są takie badania, które na przykład pokazują, że jeżeli urwiemy sobie z rana tego snu i on będzie za krótki, to też zmniejsza się na przykład siła mięśni, niż taka jakby mogła być, gdybyśmy spali te 7-8 godzin. Natomiast to też nie jest tak, że jak my to urwiemy, to w ogóle do tej konsolidacji nie dochodzi tej pamięci, nie? Bo to dochodzi, jakby to się dzieje w ciągu nocy. Natomiast musimy pamiętać, że bo w ciągu nocy mamy 4 do 6 cyklów snu i w każdym cyklu snu są te różne fazy snu. I na pewno słuchacze kojarzą tą fazę snu NREM, która się kończy snem głębokim, czyli jakby ona nas doprowadza od zaśnięcia do snu głębokiego. I to jest ten sen najbardziej regeneracyjny, który kojarzymy, że on jest taki ważny. No ale potem mamy sen REM, który również jest ważny. W nim mamy te takie najbardziej charakterystyczne marzenia senne, ale też w tym momencie dochodzi właśnie do tej konsolidacji pamięci, czyli konsolidacja to też takie układanie sobie jakby przez nasz mózg tego, co się nauczyliśmy w ciągu dnia do jakichś różnych szufladek, żebyśmy mogli z tego potem korzystać. I sen REM jest bardzo ważny też dla naszego przetwarzania emocjonalnego, czyli tego, co się nauczymy, w sensie tego, co przeżyjemy emocjonalnie w ciągu dnia. Nasz organizm, nasz mózg sobie też z tym radzi w jakiś sposób właśnie przez te sny między innymi. Dlatego to jest tak, że te wszystkie fazy są ważne, nie tylko faza snu głębokiego, więc to od razu apel dla osób, które mierzą sobie sen, że to nie jest tylko tak, że my musimy mieć jak najdłuższy sen głęboki i tyle. My musimy mieć po prostu w dobrych proporcjach te fazy snu, które też zawsze są w różnych widełkach proporcjonalnie do siebie, powinny być odpowiednie, natomiast też nie ma sensu się porównywać do kogoś innego, że ktoś ma więcej snu głębokiego ode mnie, bo to zawsze będzie kwestia indywidualna, ale to taka dygresja w tym kontekście. Więc jakby te cykle snu, o których wspomniałam, od 4 do 6 my ich potrzebujemy, żeby organizm się zregenerował. Jeden trwa około 90 minut, ale też nie jest tak, bo być może spotkałeś się z czymś takim jak sen polifazowy, czyli że my co 90 minut możemy się wybudzać i wtedy jest załatwione, mamy ten jeden pełny cykl snu i możemy sobie coś tam działać i potem znowu iść spać. No ale nie do końca tak jest, ponieważ nasze cykle snu trwają od 70 do nawet 110 minut. Czyli to nie jest tak, że ty sobie możesz się wybudzić i tak ustawić sobie budzik, bo na pewno wtedy się cykl tego snu skończył. I w pierwszej części nocy mamy więcej tego snu głębokiego, tego regenerującego, a w drugiej części nocy wydłuża się właśnie ta faza REM, czyli ta faza, w której dochodzą do tych marzeń sennych dochodzi i która jest ważna dla naszych funkcji też między innymi właśnie poznawczych. Więc ten sen jest ważny w każdej części i w tej pierwszej i w tej późniejszej dla sportowców, ale no generalnie dla nas, dla ludzi. Nie jest tak, że nam wystarczy tylko pospać ten pierwszą część, jak jest więcej tego czasu na tą regenerację, na sen głęboki, a potem to już jest nieważne, bo to też jest bardzo ważne.
Tak przekornie zapytam, da się wyspać na zapas? Bo są ludzie, którzy tak funkcjonują moim zdaniem w sporcie, to znaczy w tygodniu mają mniej treningów, bo na przykład mają godzinę od poniedziałku do piątku czy półtorej, żeby potrenować, robią 5-6 godzin treningu między poniedziałkiem a piątkiem, a potem załóżmy po 2 treningi w sobotę i w niedzielę, czyli robią tych treningów trochę więcej, kiedy mają wolne, ale też dokładnie to samo robią ze snem, czyli śpią 4-5 godzin od poniedziałku do piątku, ale w sobotę to wiesz, ja sobie pośpię do 9 albo do 10 i w niedzielę zrobię to samo po to, żeby od poniedziałku do piątku znowu spać 4 czy 5 godzin i znowu naładować baterię. To jest okej, czy to jest jednak dziwne działanie?
Lepiej tak, niż w ogóle nie mieć tego czasu na odespanie. No jakby mówi się, że my też nie jesteśmy w 100% odrobić tego, co straciliśmy, no bo wiesz, nawet po jednej nieprzespanej nocy już mamy jakieś takie fizyczne, odczuwalne konsekwencje tego snu, ale one są powiedzmy do pewnego momentu odwracalne, więc to też jest tak, że wiadomo, jeżeli się nie wyspaliśmy jednego dnia i to drugiego dnia nam się będzie chciało spać bardziej i faktycznie jest tak, że wtedy powinniśmy pospać trochę dłużej z jednej strony, teoretycznie odrabiając dług snu, ale z drugiej strony na przykład może to nas doprowadzić do bezsenności i takiego błędnego koła niewysypiania się. ponieważ jeżeli ty śpisz krótko, znaczy w sensie inaczej, śpisz krótko i potem w weekend odsypiasz, nie? I dochodzi znowu ten poniedziałek, no więc znowu musisz sobie skrócić ten sen, ale się wyspałeś w niedzielę mocno, czyli nie chce ci się aż tak bardzo spać w niedzielę wieczorem, żeby położyć się wcześniej, bo wcześniej wstajesz, no więc wstajesz niewyspany, no i wpadasz w takie błędne koło niewyspania się, z czego się jest potem trudno wyrwać, dlatego na przykład jeżeli ktoś cierpi już na taką bezsenność zdiagnozowaną, no to jednym z podstawowych tutaj zasad to jest wstawanie i kładzenie się spać codziennie o tej samej porze, właśnie żeby nie doprowadzić do tego takiego rozchwiania w tych porach snu, co może właśnie powodować te błędne koło bezsenności. Dlatego no z jednej strony my możemy sobie tutaj nadrobić ten sen trochę i fajnie jest mieć ten czas na nadrobienie tego długu snu, ale no jednak ten czas, kiedy się nie wysypiamy, on już może nam tutaj tak się magazynować w kontekście tego, znaczy sumować w kontekście tego, że możemy mieć gorszą wrażliwość insulinową następnego dnia. Właśnie ten gorsze samopoczucie to jest jedno, ale wiemy, że człowiek bardzo niewyspany z dużym długiem snu też na przykład może mieć mikrodrzemki podczas prowadzenia samochodu, co się nawet porównuje do prowadzenia samochodu po alkoholu, więc czasem po prostu nie warto, nie, robić sobie aż takiego długu snu. No więc z jednej strony odeśpimy, ale za chwilę te kolejne kilka dni, kiedy będziemy mieć znowu ten dług snu, no to znowu ten organizm będzie dostawał. No i więc może dochodzić do rozchwiania hormonalnego i te kilka dni w tygodniu mogą wystarczyć długoterminowo, żeby jednak organizm to odczuwał. Bo nigdy, jakby próbuję też to powiedzieć, że my nadrobimy w pewnym sensie, ale nigdy w 100% ten deficyt snu.
Zabawne, że o tych mikrodrzemkach mówisz, bo miałem wspomnieć o tym, że jak tak dużo trenowałem przed już 6 laty do Ironmana, mało spałem, dużo trenowałem i dużo pracowałem, to przysięgam ci, że mi się zdarzyła raz czy dwa mikrodrzemka w basenie. Ja płynąłem na przykład, musiałem płynąć 1000 metrów kraulem jednym tempem. Było to piekielnie wolne, piekielnie nudne i tak jak siedzisz w kinie niewyspany czy zmęczony już późnym wieczorem na nieciekawym filmie i masz takie na pół sekundy albo na kazaniu nudnego księdza i masz takie jup, to ja ci przysięgam, że ja tak raz tak miałem, że w ogóle tak na ułamek sekundy straciłem w tej wodzie świadomość, otworzyłem buzię, oczywiście jeszcze się, wiesz, to dosyć brutalnie się wybudzasz, bo się napiłem wody po prostu, ale czyli to się zdarza, nie jestem aż takim świrem.
Nie, absolutnie. I jakby wiesz, no wiadomo, że to zależy też od długu snu, ale jeżeli nie przespałeś całej nocy, to nie powinieneś wsiadać za kółko, po prostu. I ja nawet w swojej książce pisałam o tym, że ja jestem za dołożeniem do postulatu piłeś nie jedź, nie spałeś nie jedź, bo nawet w Stanach Zjednoczonych są takie statystyki, które mówią, że wypadki na zmęczeniu i przez te mikrodrzemki mogą być jednymi prawdopodobnie z główniejszych powodów wypadków właśnie komunikacyjnych. Z tym, że nie jesteśmy w stanie w 100% wszystkich oszacować, no bo jeżeli ktoś na przykład zginął w takim wypadku, to też nie zawsze jesteśmy w stanie poznać tę przyczynę, prawda? Natomiast faktycznie to jest poważny problem i jest to coraz większy problem, bo no my jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej niewyspanym, no bo coraz więcej obowiązków, możliwości, ale też wpadamy w taki, wiadomo, ten rytm internetu, że cały czas mnogość możliwości i tracenia tego też czasu i ostatecznie no, sen na tym cierpi, a no, wiadomo, wszyscy też uwielbiają scrollować przed snem i przez to przesuwać to uczucie senności. Potem myślimy o sobie, że przecież jesteśmy sowami, no i my to po prostu mamy tak, że chodzimy późno w nocy spać, ale prawdopodobnie sami sobie bardzo w większości przypadków przesuwamy ten rytm dobowy w kierunku tego nocnego, no i potem rano jesteśmy przemęczeni i niewyspani.
Ja za każdym razem, jak Daria mówi, to mam 4 kontrpytania, więc muszę sobie to w głowie układać, żebym oczywiście nie zapomniał. To teraz zadam ci takie pytanie odnośnie tego właśnie, co było w tej książce bodajże, dlaczego śpimy. To znaczy autor chyba wychodził z założenia, że jest taki trochę podział na ludzi będących sowami i rannymi ptaszkami. Co więcej, on uważał, że to jest w ogóle niehumanitarne, że niektóre dzieciaki muszą na 7 czy 8 rano chodzić do szkoły, bo one po prostu nie są ludźmi, którzy rano wstają i oni wtedy jeszcze się rozbudzają i nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Dla nich to jest tortura, bo oni woleliby do 1:00 w nocy na przykład się uczyć. I powiem ci, że ja tak samo ja raz w życiu uprawiałem sport o 6 rano i tylko dlatego, że o tej porze startował Ironman i nie miałem wyboru, no musiałem być o 6 rano, ale nawet jak teraz, gdzie ja muszę być w pracy często koło godziny 8.30, 9.00, nastawiałem budzik na 6, żeby wstać, żeby się poruszać, chociaż zrobić z godzinę truchtu, no to mój organizm po prostu cały mówi stary nie. I to wiesz, nie po 3 godzinach przespanych, tylko po 7 czy po 8, bo ja się wtedy kładę 23, myślę, wstanę o 6, będzie energia, zrobię trening. A gdzie tam? Ja potrzebuję powoli wejść w ten dzień, napić się kawy, pogłaskać kota, może jeszcze jakby wiesz, była piękna pogoda, ale jak patrzysz na to niebo o kolorze wyżmiętego mopa, no to naprawdę, ja znam takich, co wychodzą, ale ja nie jestem w stanie.
Oczywiście w nauce dzielimy na te chronotypy, bo to się tak nazywa chronotypy, na typ wieczorny, typ poranny i typ mieszany, o którym się mówi, że jednak większość z nas jest tym typem mieszanym. Czyli no ten poranny, no to skowronek, wieczorny to nocny Marek czy też sowa. I faktycznie jak najbardziej możemy wskazać takie zmienności, że ktoś jest bardziej aktywny i lepiej funkcjonuje, czy właśnie czy rano, czy w drugiej części dnia. Natomiast ja tak trochę przekornie o tym mówię, bo uważam, że my to trochę nadinterpretowujemy, ten temat, i bardzo dużo ludzi w naszych czasach i coraz więcej z roku na rok deklaruje się jako sowy w tym kontekście, że no, siedzimy długo, no bo wieczorem elektronika, bardzo jasne światło w pomieszczeniach, w których spędzamy wieczór, no i jakby to wszystko powoduje, że dochodzi do takiego przesunięcia fazowego, do tak zwany zespół przesuniętej tej fazy snu, że nam się chce później spać, później się robimy senni, no to mamy takie przeświadczenie o tym właśnie, że jesteśmy tą sową. I, no i tak funkcjonujemy często przez lata, a jednak ostatecznie wiemy, że na przykład osoby pracujące na nocną zmianę mają poważne konsekwencje zdrowotne z tego powodu. W większości, bo też to też zawsze będzie zależało, więc pracę tak tylko w dygresję, ale zaraz wrócę do swojego pytania, że jeżeli chodzi o tą pracę zmianową, wiemy, że ona może być szkodliwa dla zdrowia, zwłaszcza długoterminowo, ale też oczywiście to będzie kwestia indywidualna, plus no muszą być zawody, które wymagają pracy na nocną zmianę, takie jak chociażby zawody medyczne, no i jakby tego nie zmienimy, więc po prostu no ważne, żeby te osoby miały tego świadomość, że powinny o siebie bardziej dbać pracując na te nocne zmiany, więc jeżeli wiemy, że organizm pracujący w nocy długoterminowo może się spodziewać konsekwencji zdrowotnych, znowu nie zawsze, ale może, no to kiedy my sobie sami jakby wydłużamy też w pewnym sensie naszym stylem życia nocnego Marka, powodujemy to, że no właśnie, że jesteśmy tym nocnym Markiem, że stajemy się tym nocnym Markiem, no to też może dla nas być niebezpieczne w takim w dłuższym terminie. Natomiast wracając do tego, co ty mówiłeś, no to my wiemy, że nastolatkowie z racji swojego momentu rozwojowego biologicznie są tak biologicznie nocnymi Markami, tak? Czyli oni w tym momencie są kraje, w których w ogóle próbują nie wiem, jakoś to zmienić, żeby nastolatkowie mogli zaczynać lekcje później, bo właśnie dla nich to byłoby naturalne, bo oni im naturalnie się nie chce spać tak, jak nam się powinno chcieć spać, kiedy się tam robi ciemno, jakoś koło 20, pierwszej, drugiej, to też zależy od pory roku. Natomiast faktycznie tak jest. Natomiast my też wiemy, że około 20 roku życia, plus minus, my znowu nasz ten chronotyp przesuwa się w kierunku tego takiego bardziej porannego. Jednak dalej no, genetycznie mamy różne geny, które mogą wpływać na ten nasz chronotyp. Czyli może tak być, że faktycznie ktoś się dużo lepiej czuje uprawiając sport o 5 rano, a ktoś inny o godzinie 9. To może wynikać z kwestii genetycznych, ale bardzo często też wynika z naszego stylu życia, jaki prowadziliśmy przez lata, być może nawet od tego wieku nastoletniego, i tak się już przyzwyczailiśmy w pewnym sensie, wiesz, do funkcjonowania nocnego, potem dochodzi kwestia elektroniki, która no, przesuwa nasze rytmy, nasz rytm dobowy przesuwa w kierunku tego wieczornego. No i potem co było pierwsze, jajko czy kura? Czy ty jesteś genetycznie nocnym Markiem, nie? Czy jednak twój styl życia, który prowadzisz, obowiązki oczywiście też, które masz, powodują, że no nie wiem, tylko jesteś wieczorem się w stanie skupić, pracować i no i tak ostatecznie jest, że no, ty funkcjonujesz jako ten nocny Marek. Więc o ile nie, jakby my nie powinniśmy się dostosowywać do tego, że ktoś mówi, że tylko o 5 rano trzeba wstawać, tylko znaleźć tą swoją idealną porę, Ale jednak, kiedy wprowadzamy te elementy związane z higieną snu, które mają poprawić naszą jakość snu, to prawdopodobnie zobaczymy, że rano mamy trochę więcej energii, że być może jesteśmy w stanie troszeczkę wcześniej rano wstawać. Ale czy to będzie dla kogoś szósta, a dla drugiego siódma, to już jest kwestia indywidualna.
Ja to pytam dlatego, bo jak wiesz, słucham takich ludzi jak Jay Shetty, czyli znakomity podcaster, fantastyczny taki człowiek, którego się słucha z otwartą buzią i on napisał książkę Być jak mnich. I jak tam czytałem tę książkę, po prostu dwa razy podkreślałem sobie wszystko i on mówi, że gdybym miał jedną rzecz powiedzieć ci, co powinieneś zmienić w życiu, to wstawaj 40 minut wcześniej. Ja myślę, Boże, ja tak bardzo nie chcę wstawać 40 minut wcześniej. Ja już nie będę mnichem nigdy. I teraz pytanie, czy ja się mogę tego nauczyć jednak właśnie i konsekwentnie przesuwać, czy po prostu jak jestem, nie jestem tym rannym ptaszkiem, to powinienem się z tego zaakceptować i już jakoś żyć. No.
To zależy, jakie masz możliwości. Może tak, bo nigdy nie zmienimy sobie tych pór wstawania, jeżeli z dnia na dzień wstając, nie wiem, o godzinie zawsze 8:00 nagle stwierdzisz, to ja teraz o 5:00. Nie masz szans, no po prostu wkurzysz się tylko, jeszcze będziesz miał do siebie pretensje, że jesteś leniem, bo chciałeś wstać o 5:00, a nie wstałeś. No nie, nie jesteś leniem, tylko po prostu twój organizm jest przyzwyczajony do czegoś innego. Jeżeli przez lata funkcjonowałeś jakoś, no to znowu to będzie trwało miesiące, żeby jakkolwiek się przestawić. I to też nie zaczynamy od po prostu włączania sobie hardkorowo budzika. Można, no bo to znowu tak jak rozmawialiśmy o tych osobach, które są w stanie odłączyć swoje uczucia, w sensie uczucie zmęczenia i po prostu iść na trening. No ale w większości przypadków zaczynamy od pojedynczych kroków, od wdrażania sobie różnych elementów, które możemy wdrażać, poprawiając tą jakość snu. Być może wtedy właśnie dbając o to, żeby już wieczorem się wyciszać o którejś porze, no to wtedy też w pewnym momencie coraz szybciej się zaczniemy czuć senni. Ale to też znowu pytanie, na ile mamy możliwości. No bo czasem obowiązki nasze nie będą w ogóle nam umożliwiały tego przestawienia się. I być może funkcjonowanie o tej, że ktoś się kładzie o północy, a wstaje 7-8, to być może dla niego to jest super optymalne. Ma świetne wyniki krwi, ma świetne wyniki w sporcie i w ogóle czuje się świetnie, w dobrym nastroju i tak dalej. No to niech tak funkcjonuje, nie? To chodzi bardziej o to, żeby sprawdzić i jakby zadbać o tą jakość snu, sprawdzić, czy te wszystkie elementy, o których mówimy, taka podstawowa higiena snu, czyli to właśnie wyciszanie się przed snem, dbanie w ciągu dnia o te elementy, które potem na sen wpływają. Czy to wszystko spowoduje, że no my jesteśmy, że my się poczujemy senni właśnie wcześniej, czy że będziemy bardziej wyspani rano. My musimy znaleźć sami tą swoją porę, natomiast moim zdaniem życie w przekonaniu, że ja to jestem nocnym markiem i o 3:00 w nocy dopiero chodzę spać i to jest super, trochę nas stawia w takim miejscu, gdzie my mamy jakąś etykietę, jakieś przekonanie o sobie i w konsekwencji nie będziemy próbowali lepiej zoptymalizować po prostu tego swojego snu, a być może możemy jeszcze dużo więcej i nagle się okaże, że jeszcze możemy mieć lepsze wyniki ostatecznie.
Czy pokolenie naszych rodziców i dziadków spało lepiej? Bo ja nie wątpię, że przed snem przyjmowali mniej informacji. Jeżeli ja czytam, że dzisiaj średnio człowiek przyjmuje 30 gigabajtów danych w ciągu dnia, no to łapię się za głowę. Nie znam tego przełożenia powiedzmy na lata 50. czy 60., ale potrafię sobie wyobrazić, że w tamtych czasach człowiek tyle informacji co dziś w dzień to przyswają przez pół roku. Czy to wszystko, ta mnogość informacji, te godziny spędzone przed wszystkimi możliwymi ekranami, od komórek przez tablety i komputery po wszystkie najnowsze telewizory, to jest coś, co sprawia, że śpimy właśnie gorzej od naszych dziadków, babci czy nie i jak temu zaradzić? Ja już oczywiście wielokrotnie słyszałem, odłóż ten telefon, odłóż ten laptop, a z kolei inni kontrują, że teraz coraz lepsze te komputery i to światło coraz mniej na nas wpływa i sam ten nawet mój komputer MacBook, na którym dzisiaj nagrywam, włącza się w tryb nocny i to wszystko jest takie delikatniejsze wieczorem i tak dalej. No więc jak żyć, Daria?
No ale to już nawet to, co to powiedziałeś, powiedziałeś o dwóch rzeczach, nie? O świetle i o informacjach. No i co z tego, że na przykład mamy te super czerwone okulary, które blokują maksymalnie światło niebieskie i jakby o to dbamy, no ale czytamy informacje, które nas tak pobudzają emocjonalnie, jakieś tam, nie wiem, na Twitterze czy tam X-ie, jak wchodzimy w jakąś debatę, w jakąś kłótnię, na komentarze, no to jakby automatycznie, wiesz, skacze ci kortyzol, hormon stresu i jak ty masz, jakby co z tego, że nie masz niebieskiego światła, jak po prostu jesteś poddenerwowany, no i jakby co z tego, że o to dbasz. Kolejna kwestia. Często się mówi się oczywiście o tym elektronice, ale czasem odstawiamy laptopa, ale siedzimy w bardzo jasnym salonie, czy tam pomieszczeniu, w którym spędzamy wieczór. Mamy bardzo jasne, zimną barwę światła, które powoduje, że nam też się nie chce spać. Bo na przykład, nie wiem czy słyszałeś o tym, że nawet do 70% syntezy melatoniny się blokuje nam, kiedy siedzimy w pomieszczeniu, które ma właśnie, które jest bardzo jasne wieczorem. I to jest odwracalne, bo kiedy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, czyli na przykład przechodzimy z salonu do sypialni sobie, czy tam gasimy światło, jeżeli to jest jedno pomieszczenie, no i to jakby zaczyna się ta melatonina ponownie wydzielać, czyli ten nasz hormon snu. Natomiast no dalej możesz nie mieć elektroniki, ale okazuje się, że to ma gigantyczny wpływ znowu na to przesunięcie odczuwania senności. No i znowu masz takie przekonanie, że no ja nie siedzę w telefonie, a i tak mi się nie chce spać. No ale pytanie, czy siedzisz przy, tak jak tutaj przykazała Biblia na temat snu, że masz włączyć pomarańczowo-czerwone światło sobie, czy tam nie świeczki, ale możesz wiesz, żarówkę po prostu pomarańczowo-czerwonawą sobie włączyć i to wtedy będzie powodowało, że coraz więcej odczuwasz tej senności, czy siedzisz właśnie w bardzo jasnym tym pomieszczeniu, oświetleniu, no i to nie do końca będzie dobrze funkcjonowało. Ja nie znam takich danych, jak to wygląda, ten sen wyglądał te lata temu, ale znam takie dane, które mówią, że śpimy po prostu my coraz gorzej. Właśnie no, z racji na tą wszechobecną zarówno informację, jak i tą elektronikę, to światło. Bo no mówię, tutaj co z tego, że my będziemy super biohackerami z tymi jakby blokowaniem tego światła, jak jednak no, te informacje, które dostarczamy, no, powodują, że ten mózg pracuje, no nie? I właśnie czasem też emocje, więc no, nie będzie nam się chciało spać. No i śpimy coraz gorzej, po prostu jesteśmy społeczeństwem zombie, jak często się mówi. I faktycznie to tylko od nas z jednej strony zależy, z drugiej strony jest to bardzo trudne oczywiście, jeżeli chodzi o naszą psychikę, żeby się od tego odłączyć, ale no to znowu jest o tej dyscyplinie, czyli jeżeli chcemy poprawić jakość snu, no to musimy po prostu o to zadbać, żeby wieczorem tego było mniej, żebyśmy mniej sobie tego dostarczali, tych informacji, no i żeby też najlepiej zadbać o tą taką całą aurę wieczorną, która będzie sprzyjała wyciszaniu przed snem.
Jesteśmy społeczeństwem zombie. Dobry tytuł mi Daria tutaj dała do podcastu. Teraz chwila przerwy na kącik trenerski i zaraz wracamy. Moi drodzy, kącik trenerski, Mariusz Chrobot, Stream Team. Dobry wieczór, witam Cię Mariuszu bardzo serdecznie. Dobry wieczór, pogadamy w środę wieczorem.
Dobry wieczór Kamilu i dobry wieczór wszystkim.
Będziemy rozmawiać, moi drodzy, dzisiaj o mierzeniu HRV. Jakie są wartości dla HRV u osób trenujących? Jak z tej wiedzy korzystać? Co to tak naprawdę jest i jak to mierzyć i czym to mierzyć? To jest taka rzecz, która gdzieś tam się przewija w świecie sportu i nie tylko. No to rozpocząłbym od tego abecadła, bo nie każdy z naszych słuchaczy musi wiedzieć, Mariuszu, czym to HRV tak do końca jest.
Zmienność rytmu serca, czyli to jest taki odstęp, który jest pomiędzy uderzeniami poszczególnego naszego serca. Czyli na przykład jeżeli mamy te 60 uderzeń na minutę, to nie jest tak, że dokładnie co sekundę to serce nam wybija. Ta częstotliwość, ta zmienność rytmu właśnie tam się pojawia i czasami to jest krócej, czasami to jest dłużej. Jest to taki wskaźnik, który można powiedzieć odzwierciedla zdolność organizmu do takiej adaptacji, reagowania na stres i to może być stres zarówno fizyczne, jak i tak samo psychiczne. Więc można powiedzieć, że to się w ogóle bardzo, bardzo ściśle łączy z, i tu mamy takie trudne słowo, autonomiczny układ nerwowy, który składa się z dwóch części, współczulnej, przywspółczulnej. Jedna być może dla wielu jest znana, która właśnie odpowiada za takie działanie flight or fight, a drugie odpowiadające za taki odpoczynek, właśnie regenerację, czyli mówiąc jeszcze zupełnie inaczej, wiesz, kiedy stajesz do boju, to właśnie uruchamia ci się ta część współczulna, jeżeli uspokajasz swój organizm i zaczynasz funkcjonować zupełnie spokojnie, kładziesz się spać i w nocy, no to często aktywowana jest ta druga część, tak w zupełnym skrócie, więc obserwując ten parametr, możemy sobie zaobserwować, jak reagujemy na stres, chociażby właśnie ten wynikający z treningu.
Powiedz mi, jak bardzo ludzie się uzależnili od sprawdzania tego wszystkiego przy swoich zegarkach? Bo mam takie wrażenie, że z czasem to ewoluowało i też te zegarki ewoluowały, to znaczy coraz lepiej to wszystko pokazują.
No ja myślę, że to jest bardzo, bardzo mocno już teraz widoczne. zegarek prawdę ci powie, no nie? I teraz ludzie sobie na to patrzą bardzo wybiórczo, bo akurat budzisz się rano i Garmin czy jakiś tam inny zegarek powie ci, że no masz generalnie dzień do dupy, no to jeżeli budzisz się i pierwsze co widzisz na zegarku, że ci powiedział, że będzie dzień do dupy, no to tak będziesz już z tym funkcjonował i się za bardzo w to nie wgłębiasz. A z drugiej strony, kiedy na przykład zegarek po lekkim truchcie powie ci, że masz 50 godzin odpoczynku, no to trochę wyśmiewasz ten zegarek wtedy, więc no trzeba umieć znaleźć w tym wszystkim balans, rozsądek, też umieć analizować te dane i patrzeć na to, co ten zegarek ci pokazuje, chociażby z perspektywy jakiegoś trendu, a nie tylko i wyłącznie właśnie z dzień po dniu, co on tam nam sugeruje. No taka sama samospełniająca się przepowiednia. Zegarek ci powie, że będzie zły dzień, no to tak samo od razu jesteś źle do tego nastawiony dnia, chociażby tak samo do treningu. Nie jest to oczywiście dobre podejście, no ale te zegarki w ten sposób działają i widzę, że jest to, można by było powiedzieć, jakaś taka takie uzależnienie trochę zawodników.
Co nam daje tak realnie to mierzenie HRV?
No najważniejsza rzecz to jest właśnie ten poziom stresu, poziom regeneracji, ogólnego zdrowia. Może ci powiedzieć bardzo również dużo takich ciekawych informacji na temat tego, jak funkcjonuje twój organizm, chociażby po, nie wiem, jedzeniu, piciu alkoholu, wypiciu kawy. Możesz zaobserwować dzięki temu parametrowi. To jest oczywiście jeden z parametrów, bo to nie wystarczy tylko i wyłącznie patrzeć na HRV, ale możesz właśnie dowiedzieć się, czy zbliża ci się choroba, czy jakaś tam inna infekcja. Z wyprzedzeniem możesz zareagować i chociażby, jeżeli mówimy teraz tu konkretnie o naszym triatlonie, zareagować odpowiednio wcześniej i zmodyfikować swoje treningi w taki sposób, ażeby wykorzystywać tę krzywą, którą buduje nam parametr HRV z dnia na dzień.
Ale ja się zastanawiam, wiesz, jak bardzo temu ufać, no bo z jednej strony patrzymy na HRV i mu ufamy, z drugiej jak po lekkim treningu, to co wspominałeś, zegarek nam pokazuje, że mamy 47 godzin przerwy, to się uśmiechamy i myślimy, no tak, na pewno.
No na maksa, no tutaj nie możesz tego oszukać, bo nie masz kompletnie na to wpływu, jakby nie jesteś w stanie, prawie że nie jesteś w stanie tego kontrolować, bo są różne rodzaje też pomiaru HRV i oczywiście możesz chwilowo na niego wpłynąć, chociażby za pomocą medytacji, oddechu i spowolniając oczywiście swoje tętno, też możesz pośrednio wpłynąć na to, jak to HRV się zachowuje, ale ostatecznie, kiedy na przykład idziesz spać i mierzy ci to albo zegarek, albo właśnie, nie wiem, łup popularny, albo pierścionek Ora, albo aplikacja HRV for Training, to są już takie rzeczy, które można wykorzystać po obudzeniu, no to już bezpośrednio wtedy nie masz wpływu i nie jesteś w stanie zamarkować tego odczytu w żaden sposób. I musisz wierzyć w to, co tam się pojawiło. Obecnie te urządzenia, które wymieniłem, są bardzo, bardzo dokładne. Można naprawdę im no niemalże zaufać w 100%.
Ja pamiętam, że jak się przygotowywałem do jakichś zawodów i kładłem się spać i miałem tego Garmina w tym przypadku konkretnym na nadgarstku i on tam pokazywał, że jest 56 albo 58 albo 54, to byłem taki zadowolony i myślałem sobie, o, forma rośnie. A potem Darek Czyżowicz, czyli tak zwany przed MKON, kiedyś fantastyczna postać polskiego triatlonu, opowiadał mi, że jak on się kładł spać, to miał 30 albo 28 i żona jak się do niego przytulała, to bała się, że już chłop odszedł na tamten świat, bo to serce prawie nie biło.
No to wiesz, jest związane bardzo często z wytrenowaniem, niskie tętno, no w ogóle jakbyśmy chcieli poprawić te parametry HRV, no bo to jest często tak, że my wykonujemy treningi właśnie nie bardzo przyglądając się temu parametrowi, a warto, no bo bardzo często jest tak, że osoby są po prostu mega zestresowane całym dniem, całym życiem, pracą i tak dalej i dokładają sobie jeszcze bardzo duży stres w postaci treningu. I na przykład jeżeli te parametry masz stosunkowo niskie, chociaż HRV też jest bardzo indywidualne, u niektórych on w ogóle jest niski, czyli powiedzmy dla człowieka w wieku 30 do 40 lat niby normy są trochę powyżej 30, dla gości od 40 do 50 to są powyżej 25, natomiast u osób wysportowanych te wartości są o wiele wyższe i tak samo to jest z tym tętnem spoczynkowym. Czyli najczęściej to jest tak, że im oczywiście wyższe parametry HRV, tym niższe, tym jest to niższe tętno. Natomiast znowu odwrócę trochę kartę. Nie zawsze jest tak, że bardzo niskie tętno i bardzo wysokie parametry HRV świadczą o tym, że jest super. Czasami jest zupełnie odwrotnie, dlatego warto ten parametr krosować z innymi danymi. Właśnie
jak na przykład?
Oddech, jak na przykład częstotliwość oddechów, jak właśnie tętno, jak nie wiem, temperatura. Jeżeli jesteśmy na jakiejś wysokości, to być może nasycenie tlenu we krwi, to są taki cross-check wtedy robisz i jeżeli jeszcze do tego popatrzysz na to z perspektywy chociażby już tego minimalnego okna czasowego, czyli tygodnia, no to możesz wyciągać na tej podstawie jakieś już wnioski, czyli jak modyfikować, no w naszym przypadku na przykład swój trening.
Zawodnicy, z którymi ty trenujesz, przykładają do tego dużą uwagę, jak wygląda to HRV i ty jesteś też trenerem, który wymaga tego, aby ci zdawali relacje odnośnie tego parametru w miarę regularną.
Tak, to jest tak, że mając oczywiście Garminy w przenośni, bo to też mogą być oczywiście inne zegarki, możesz to połączyć z Training Pixem i automatycznie będą te dane wgrywały się trenerowi na konto, więc masz taką podstawową informację właśnie odnośnie tętna spoczynkowego i HRV. No i powiedzmy sobie tak, że w zależności od tego, ile możesz poświęcić czasu danemu zawodnikowi, nie wiem, na jakim pakiecie chociażby on oczywiście funkcjonuje, tak bardzo zagłębisz się w analizę tego człowieka. Ale my na przykład z ludźmi bardzo często pracujemy w ten sposób, że ktoś zgłosi tobie taki sygnał, że się, nie wiem, źle czuję, trochę jestem osłabiony, coś tam boli mnie gardło, nie czuję się po prostu najlepiej. No i wtedy patrzymy w te parametry, idziemy kilka dni do tyłu, obserwujemy, czy zachodziły jakieś tam zmiany, robimy sobie zrzuty z różnych narzędzi, no bo każdy też jak gdyby mierzy te HRV za pomocą czegoś innego. Ja jestem wielkim fanem Ory, teraz testuję Orę, jednocześnie łupa, którego kiedyś miałem, ale wkurza mnie, bo obciska po prostu nadgarstek, no masz jeszcze ten zegarek. Jest, wiesz, duży dostęp do tych danych i wnioskujemy wtedy sobie. No i nawet wczoraj miałem taki przypadek, że jeden z zawodników sygnalizował mi, że się nie czuje najlepiej. Posprawdzaliśmy te dane, ja powiedziałem, że tutaj nic specjalnie nie widać i nie zamierzam w żaden sposób na następny dzień modyfikować treningu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało rano. Rano się obudził, sprawdziliśmy znowu te parametry, były ok, wykonał normalnie trening. W zasadzie skończył go chyba ze 2 godziny temu, powiedział, że było wszystko super, więc w taki praktyczny sposób akurat my to wykorzystaliśmy teraz.
No dobrze, moi drodzy, tutaj jest to pewnego rodzaju parametr, który jak widać pomaga mocno trenerom, pomaga mocno zawodnikom. Ze mną był Mariusz Chrobot, dziękuję Ci Mariuszu gorąco.
Bardzo dziękuję.
Wracamy do naszego podcastu, autorka książki Jak spać, żeby się wyspać, Daria Łukowska jest dzisiaj, moi drodzy, z nami. No dobra, no to jak mówiliśmy o tej jakości snu i o tym, że ona spada, to ciekaw jestem dwóch rzeczy. Pierwsze, jakie jest Twoje podejście do tabletek nasennych, bo mi zdarzyło się brać przepisywane przez, bo psychiatra musi przepisać, jakieś rzeczy, które takie w delikatnych ilościach miały mi uregulować sen, natomiast u mnie to się z reguły kończyło tak, że owszem, zasypiałem dobrze, ale tak godzinę po wstaniu to się czułem, jakbym po prostu nałykał się, nie wiem, albo jakbym miał, poczułem, że potrzebuję aviomarinu, bo jest mi niedobrze po prostu i się źle czuję. No, a druga rzecz, jak wyglądałoby według Ciebie idealne przygotowanie się do snu, powiedzmy na 2 godziny przed nim? Że wiem, że o 23 chcę się położyć spać, to jak ten mój wieczór od 21 powinien wyglądać?
Jeżeli chodzi o tabletki, ja też nie jestem lekarzem, więc absolutnie nie będę tutaj mówić, że te tabletki to złe i w ogóle, ale no musicie wiedzieć, że takie tabletki, które bierzemy na senne, po nich sennie wygląda ta architektura snu, nie wygląda identycznie jak taka, którą osiągamy tak naturalnie bez tych tabletek. Natomiast te tabletki czasem będą potrzebne. Jeżeli masz jakiś, nie wiem, trudny okres w życiu spowodowany z różnych powodów.
To raz, ale dwa, wejdę ci też słowo. Ja to widziałem bardzo dobrze na swoim przykładzie rok temu, jak byłem w Melbourne na Australian Open. Tenisiści to są ludzie, którzy non-stop zmieniają strefy czasowe. I oni, nawet jak się nie przyznają do tego zawsze, to często łykają tabletki po prostu te jakby witaminy, no bo budzisz się i w sumie nie wiesz, czy jesteś w Pekinie, czy jesteś w Melbourne, czy jesteś w Hanowerze. I rozumiem, że takie zaburzanie tych stref czasowych co jakiś czas, no tutaj to pewnie by było w ogóle ciężko zasnąć. Ja pamiętam, że w Melbourne, gdzie tam jest 10 godzin różnicy co do Polski, no to moja droga, pierwszy tydzień ja w życiu nie miałem takich problemów ze snem. Brałem tabletki, brałem właśnie melatoninę, brałem coś, ale kurde, no nie mogłem spać.
Mm-hmm. Tak, no i właśnie to jest kolejna kwestia, czyli melatonina, o której wspomniałeś. Tylko też, no to znowu, trzeba sobie dobrać dobrą tą melatoninę, bo to też melatonina mamy w różnych dawkach, mamy też to wolno uwalniające się, bądź takie tradycyjne. Więc zamiast, w sensie, wracając do tego, co mówiłam, to jeżeli lekarz uważa, że w tym momencie powinieneś brać, bo no masz taką sytuację, że w ogóle nie jesteś w stanie zasnąć, tak jak mówię, no zazwyczaj jakieś takie ciężkie sytuacje życiowe, no to przez jakiś czas tak, tylko że musimy pamiętać, że to powinno być jak najkrócej się da, o, może tak, no nie? Że nie jakoś tam długoterminowo. No i w sytuacji, kiedy już powiedzmy jest stabilizacja tej sytuacji i jesteśmy w stanie panować nad jakimiś tam naszymi czynnościami, które wykonujemy w ciągu dnia, no to próbujemy już tą naszą melatoninę naturalną, żeby rozbudzić, czyli wprowadzać właśnie te elementy higieny snu, o których zaraz będziemy mówić. No i dwa, no to melatonina. A jeżeli nie masz wskazania od lekarza, ale na przykład wspomniany przez ciebie jetlag, no to melatonina oczywiście jak najbardziej jest tutaj świetna pod kątem właśnie naradzenia sobie z jetlagiem, między innymi, no bo nie tylko. Więc no, melatonina, którą sobie łykamy, będzie działała trochę inaczej niż takie tabletki nasenne, które tutaj przyjmujemy na wskazanie lekarza. Więc tak jak powiedziałam, te tabletki, zostawiając już w spokoju, one mogą być czasem potrzebne, ale jeżeli ktoś, oczywiście są ludzie, którzy mają dostęp do takich tabletek i sobie je łykają, tak jak powiedziałeś, tak sobie po prostu, no to lepiej poszukać innych sposobów, bo naprawdę są i to przede wszystkim, jeżeli chodzi o suplementację, nie? Melatonina czy ashwagandha jakaś wyciszająca, możemy sobie taki zbiór dobrej jakości oczywiście suplementów przebadanych, bo wiemy jak z tymi suplementami bywa różnie, ale też wiemy, że są takie, które faktycznie mamy naukowo solidnie udowodnione ich działanie. No więc też szkoda by było z tego nie skorzystać i wtedy bardziej bym sugerowała w tym kontekście, czyli właśnie ta melatonina, ashwagandha, magnez czy tam CBD na niektórych działa, więc idziemy w tym kontekście. No i jeżeli chodzi to jest ta tabletki. Druga kwestia, te dwie godziny przed snem, czy tam godzina przed snem, to zależy, no, nawet godzinka taka, nie? Załóżmy, że ta godzinka przed snem, że mamy tyle, no to oczywiście ta elektronika super byłoby odstawić. Tak jak powiedziałam, jedno to jest to światło, ale dwa to są te informacje, które gdzieś tam nam są wtwarzane do głowy. Super byłoby też nie mieć telewizora w sypialni, w pomieszczeniu, w którym śpimy, jeżeli mamy oddzielną sypialnię. Żeby w ogóle tak kojarzyć, że łóżko no to jest tylko miejsce, gdzie wchodzę i idę spać. Więc tak, świetnie działa wyciszająco na nas i nasennie ciepła kąpiel, ponieważ ciepła kąpiel po wyjściu z tej ciepłej kąpieli dochodzi do obniżenia się temperatury ciała w naszym organizmie, a to jest sygnał dla naszego organizmu właśnie do wydzielania melatoniny i tego, że generalnie już jest czas na sen, bo obniżenie temperatury ciała jest jednym z elementów, które powodują, że chce nam się spać i ta temperatura ciała też się zmienia, jak się podwyższa nad ranem właśnie, to zazwyczaj się wybudzamy, dlatego też jest tak ważne, utrzymywanie prawidłowej temperatury w sypialni, no ale o tym zaraz. Więc ciepła kąpiel, czy jakaś muzyka relaksująca, jakieś czynności, które nas wyciszają, ale na przykład, które są byciem offline, nie? Nie wiem, czy to książka, która nas nie rozbudza, czy być może, nie wiem, jakieś gra w planszówki, jeżeli mamy tam jakichś innych domowników też ze sobą, z którymi się wyciszamy wieczorem. Przygotowywanie na przykład posiłków sobie na drugi dzień przy jakimś tam lekkim świetle. Więc czynności, które powodują, że my już tak sobie tutaj wyciszamy się, może to też być jakieś lekkie ćwiczenia rozciągające, bądź jakaś joga, coś takiego nie za intensywnego, ale co spowoduje, że ten jakby będzie dla nas taki proces relaksacji. Również takie ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, właśnie typowe, które nas prowadzą przez rozluźnianie ciała, to mogą być również, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami sobie wejść w taki tryb, żeby sobie to przeprowadzić na przykład na leżąco, no to możemy się pokusić o aplikacje, czy na YouTubie nawet darmowe takie są programy, wsadzamy sobie słuchawki do uszu, no i ktoś nas prowadzi przez te rozluźnianie mięśni, na przykład taką relaksację, czy medytacja prowadzona również tutaj się może sprawdzić. To wszystko powinno powodować, że my się wyciszamy. Jeżeli mamy natłok myśli przed snem, tak zwane ruminacje, to też dziennik, który mamy przy łóżku, taki zeszycik, wiesz, gdzie zapisujemy jakieś swoje myśli, które nas męczą przed snem, też może się okazać świetną sprawą, bo to się może nam kojarzyć, że to pamiętnik, to tam tylko nastolatki piszą pamiętniki, ale fakt jest taki, że jeżeli wieczorem zapiszemy pewne rzeczy, które nam siedzą w głowie, to przynajmniej do rana będziemy w stanie łatwiej o nich zapomnieć. Kolejna kwestia to już jest ta sypialnia, czyli może fajnie sprawdzić się dyfuzor powietrza, który nawilża, ale też nam daje jakiś taki zapach lawendy wyciszającej. Zasada sypialni cicho, ciemno, chłodno, pewnie o niej słyszałeś, czyli że powinno być ciemno, zarówno zatyczki do uszu, to jeżeli chodzi o to, jeżeli mamy za głośno, ale opaska na oczy, żeby było ciemno bądź no dobre zasłony, to też zależy o jakiej porze wstajemy, ale uważam, że prosta opaska na oczy.
Przypomniało mi się, że ja kiedyś prowadziłem zawody triatlonowe i pojechałem do Lipian pod Szczecinem z moim kolegą, no i zawsze spałem z tą opaską i on miał ze mnie taką bekę, że zrobił zdjęcie i potem przy okazji oczywiście wszystkim to zdjęcie pokazywał. Ja to totalnie rozumiem, co mówisz, bo ja nawet sobie kupiłem, moja droga, swego czasu i wam polecam, jak macie głośno albo was wszystko budzi, tak jak mnie każde pstryknięcie czy coś takiego, robione na odlew silikonowe stopery do uszu. To jest inwestycja 500 czy 600 zł, ale je myjesz, zwraca się, gdzieś tam do Niemiec wysyłają ten silikon, przywożą i masz stopery. Mi co prawda okazało się, bo na pewno będzie przestało pasować. Mówię, kurde, czy ja oszalałem? I pytam się tej pani laryngolog, a ona mówi, proszę pana, mógł się kanalik uszny tam o milimetr przesunąć czy coś, już nie wchodzi, także nie zwariował pan, mogło przestać działać. Więc to polecam, a co do lawendy, słuchaj, jakieś to przeczytałem i kupiłem sobie tyle kwiatów lawendy, że słuchajcie, myślałem, ta lawenda ma mnie wyciszyć. Ja bukiet tej lawendy kupiłem i tak, kurwa, próbuję usnąć. Śpię i mówię, ja już nie mogę tej lawendy, ta lawenda mnie przytłacza, nie usnę. I to trochę się tej lawendy wystraszyłem, czyli lepiej, żeby to była jednak lawenda dozowana z czegoś, a nie taka żywa. Ale przeczytał Kamil, no to stwierdził, że zrobi.
Tak, no tutaj takie dyfuzory są fajne teraz, które możemy kupić. I czasem nawet dodatkowo z lampką, właśnie taką pomarańczowo-czerwonawą, taką barwą świeczki. Ale faktycznie taki dyfuzor może nam się przydać, a zwłaszcza też w kontekście nawilżania powietrza w tej sypialni. Nie? Ja nawet kiedyś rozmawiałam z laryngologiem a propos tych zatyczek, czy to jest bezpieczne na pewno, na przykład co noc wsadzanie sobie takich zatyczek, takich nawet z apteki, wiesz, piankowych. Nie mówił, że jak najbardziej, no tylko trzeba dbać, wiadomo, o higienę tego, bo one są teoretycznie jednorazowe, natomiast no, też pewnie jak mamy jakiś pojemniczek na nie i jakby o to dbamy, to pewnie też mogą raz na kilka dni wystarczyć. A faktycznie, no niektórzy się zastanawiają, czy słychać budzik przez nie, więc no, ja mam takie doświadczenie, że słychać, ten budzik jednak słychać, ale te takie puknięcia, stuknięcia już nie, więc jakby to jest super do zaśnięcia, więc mamy cicho, ciemno, no i chłodno, no znowu ta temperatura, nie wiem jakie masz doświadczenie w lato, jak jest upalnie, ale zazwyczaj ludzie wtedy nie mogą spać, a z kolei jak jest zima, no to grzejniki na maksa i robimy sobie saunę z tej sypialni, co nie jest dobre, bo wtedy nie możemy spać, więc jeżeli ktoś jest tak zwany ciepłolubny, no to po prostu lepiej sobie, nie wiem, koc dodatkowy, skarpetki, niż robić saunę z pomieszczenia, bo tak jak mówiłam, nasz wieczorem, nasz organizm, kiedy się przystosowuje do jakby do spania, kiedy ta melatonina się wydzieliła, obniża się nasza temperatura ciała, no to jest nam chłodniej, ale w ciągu nocy ona się będzie podwyższała, więc nam będzie potem za gorąco, to nas będzie też wybudzało, bo jak nam jest za gorąco, za wysoka temperatura, to nas to wybudza. To też jest na przykład case, kiedy idziemy spać pod wpływem alkoholu i to w nocy się wybudzamy jak takie piecyki, no nie, no bo podwyższa się temperatura ciała, bo organizm próbuje się pozbyć tego alkoholu, jest bardzo wysoka temperatura ciała, no i też nie możemy, wybudzamy się, nie możemy nie możemy spać dalej. Więc jakby tutaj 16 do 22 stopni tak książkowo, nawet zawężam te widełki do 19 do 22 stopni, tyle powinno być w sypialni mniej więcej, ale badania pokazują, że im chłodniej, tym lepiej, więc tutaj polecam jednak, no ja osobiście nie stosuję, jakby u mnie jest w domu zakaz włączenia w sypialni grzejnika, bo naprawdę wtedy się nieprzyjemnie aż śpi w tym kontekście. Kolejna rzecz tutaj jeszcze do sypialni, przy sypialni czy przy śnie generalnie będąc takim, w sensie przy miejscu do spania, to dołożyłam jeszcze sobie kolejne C, czyli ciężko, ponieważ kołdry obciążeniowe moim zdaniem są świetne i jak ci się sprawdza?
Wiecie co, ja mam tą kołdrę, tylko ze mną to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo ty mówiłaś o tym lecie i zimie. Ja mieszkam teraz w domu, w którym są dwa piętra. Mieszkałem wcześniej na poddaszu, więc zazwyczaj na poddaszu czy na tym piętrze górnym była tak, że latem było nie do zniesienia gorąco, zimą było nie do zniesienia zimno. Ja bardzo zadbałem o to kiedyś, żeby kupić sobie dobry materac, bo uznałem też, że jak spędzasz 1/3 życia, to warto na ten materac tam 3, 4 czy 5 tysięcy wydać i mieć lepszy, ale materac mam na górze, a na dole mam po prostu taką zwykłą kanapę. Taką kanapę, która wiesz, się rozkłada przy kominku, bo ja mam w takim starym domu mieszkam i słuchajcie, było mi tak gorąco latem, że zszedłem na dół, żeby spać na tej kanapie i tak zostałem od lipca do dziś i mi się na tej kanapie, jak Boga kocha, mimo że jest to jakaś stara kanapa w ogóle, zramolała, lepiej śpi niż na tym materacu na górze, bo tam mi jest zawsze albo za gorąco latem, albo za zimno zimą, a z kolei jeszcze na dole, nie dość, że mam grzejniki, ale to ciężko ogrzać, bo to wysokie pomieszczenia, to mam jeszcze, moja droga, kominek, więc mogę sobie w tym kominku napalić. I ja teraz naprawdę, pierwszy raz to publicznie wyznaję, od pół roku śpię na kanapie, to nawet jej nie rozkładam, po prostu tak jak ludzie sobie robią drzemki na kanapach i ja stwierdziłem, że jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. I mi się tak dobrze tam śpi, że taki dobry, drogi materac gdzieś tam leży i zazwyczaj jak znajomi przyjeżdżają się przespać, to ich tam odsyłam, a ja sobie na tej kanapie śpię i jest mi z tym okej. Okay. Co do kołdry obciążeniowej, była spoko zimą właśnie i miałem takie poczucie, że coś mnie przygniata, to ma być chyba 1/10 twojej wagi, więc ja miałem taką 9-10 kilo i to było super, natomiast brutalnie powiem, raz mi się na nią zesikał kot i musiałem oddać tą kołdrę, bo tego nie wypierzesz samemu, no bo to jest za ciężkie, więc wysikał mi się kot, musiałem oddać, jak mi ją przywieźli, to już było wtedy lato, bo to tam się wszystko stało latem, no i zacząłem spać pod kocami, bo po prostu było mi wygodniej. Teraz bardziej idę tą drogą, o której mówisz, że dokładam sobie do jednego koca drugi, jak jest chłodno i też staram się tego grzejnika nie robić. Jedna sprawa, bo to w domu kosztuje fortunę, a druga, bo po prostu też wolę jakiś chłodny.
Tak, no tak, to kwestia kosztów za ogrzewanie też jest ważnym argumentem. To zdrowy masz kręgosłup w takim razie. Ale tak, no kołdra obciążeniowa generalnie, tak jak świetnie w zimę działa, ale ja mam też takie doświadczenie, że w lato z niej rezygnuję i tak się w to lato zbierałam, w końcu się nie zebrałam, więc być może w przyszłe to zrobię, czyli są koce obciążeniowe, czyli to już trochę powinno być pod tym mniej gorąco niż pod taką kołdrą obciążeniową i no ja osobiście uwielbiam też. Wiemy też, że świetnie ona działa, taka kołdra obciążeniowa dla osób, które mają jakieś, nie wiem, stany lękowe, stany depresyjne i tak dalej, bo też badania naukowe, których jest niewiele, ale jakby myślę, że będziemy mieć coraz więcej, są właśnie bardzo często na ludziach, którzy mają tego typu problemy i no i okazuje się, że faktycznie te osoby śpią lepiej, mają lepsze samopoczucie następnego dnia i jeżeli ktoś tak, no wiemy zazwyczaj, czy lubimy jakiś taki ucisk albo jakieś takie, nie wiem, obciążenia, jak ktoś nas ugniecie, no to wtedy faktycznie warto taką kołdrę spróbować. Faktycznie 10% około 5-15, ale tak średnio 10% masy ciała, to ta kołdra powinna mieć. Natomiast też się adaptujemy do niej. Ja osobiście już zabieram mojemu partnerowi kołdrę, bo moja jest już za lekka dla mnie, mimo że to też 10% tej masy ciała. Ale z kolei, jeżeli na przykład jesteśmy jacyś tacy przybodźcowani, może się zdarzyć, że ta wybudzi nas ta kołdra, bo poczujemy się tacy, trudno mi to nazwać tak tacy przybodźcowani, że układ nerwowy jakby nas wybudza, że się my mieliśmy tak kilkukrotnie takie doświadczenie i ja zazwyczaj wiem, kiedy to jest taki dzień, że ja po prostu ta kołdra obciążeniowa będzie dla mnie już too much, nie? I rzadko to się zdarza, ale faktycznie tutaj warto obserwować swój organizm, że nie w każdą noc być może ta kołdra będzie odpowiednia. Plus sugeruję, że jeżeli po naszej rozmowie kupicie sobie taką kołdrę, no to koniecznie weźcie pod uwagę na poważnie to, co mówi producent, że pierwszej nocy, drugiej, trzeciej warto nie spać pod niej całą noc, bo no ja tutaj chciałam być cwaniakiem i no bez przesady, po co tak jakby na to zwracać uwagę, po co instrukcje obsługi w ogóle czytać. No i się okazało, że no były pierwsze noce bardzo ciężkie pod tym kątem. Wybudziłam się z bardzo dziwnym stanem w kontekście układu nerwowego po jakiejś tam godzinie, dwóch i faktycznie tak się przestraszyłam, co się dzieje z moim organizmem, że od tamtego momentu zaczęłam się słuchać tej instrukcji. I najlepsze jest to, że i ja i mój partner mieliśmy bardzo podobne odczucia w tym kontekście. Więc wiem, dlaczego już są te instrukcje, żeby powoli wdrażać tę kołdrę obciążeniową, a nie, że od razu przesypiać pod nią całą noc. No ale jeżeli ktoś czuje po mojej wypowiedzi, że no to takie to dociśnięcie może być dla niego przyjemne i ktoś lubi takie rzeczy, no to bardzo polecam.
Tutaj ci wejdę w słowo, bo ja miałem dokładnie to samo. Spojrzałem na tą, i tak było napisane tam 3 dni, 4, 4. Ja tak myślałem, lubię jak boli. I tak wiesz, przykryłem się, docisnęło mnie, to mi się... Nie, no jest znakomicie. Powiem ci, że spałem w ogóle po pierwszej nocy, obudziłem się wypoczęty jak jak niemowlak i stwierdziłem, dobra, ja w to wchodzę. Tak na kontrze do Darii. Daria oczywiście musi po naukowemu, ale zgadzam się, że to może być zbyt brutalne dla niektórych. Ja w ogóle miałem kumpelę, która u mnie kiedyś akurat była przejazdem i ona jest taka drobniutka, słuchaj, no mi ta kołdra 10 kilo jest okej, bo ja ważę koło 90, ona ważyła z 50 i ona mówi, że koniecznie chce spróbować tą kołdrę. Ja mówię, stara, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, przecież ty z niej nie wyjdziesz, jak się udusisz w nocy i rano przyjdę i cię ten, to będę... A ona, wiesz, na twardziela położyła się, ale faktycznie powiedziała mi, że po nocy, że trochę ją powyginało, że to było jednak trochę dla 50-kilogramowej osoby za dużo i że następnym razem już by spała, chyba tak jednak próbowała to zrobić spokojnie.
No tak, to wiesz, zawsze wszystko ostatecznie zależy od naszego organizmu i od tego, jak zareagujesz w takiej sytuacji. Też, tak jak mówię tutaj w kontekście układu nerwowego, to ma na pewno duże znaczenie na ile w danym momencie, w danym dniu takie obciążenie będzie dla ciebie okej. Okay. Ale właśnie, tutaj warto na to zwracać uwagę, zarówno jeżeli chodzi o to obciążenie, jak i o to wdrażanie się, ale polecam. W kontekście takiego wyciszenia się bardzo fajnie działa. No ja teraz w takim okresie jesienno-zimowym codziennie pod nią śpię i naprawdę uważam, że to jest super dla mojego ciała. No i kolejna jeszcze kwestia, tutaj w kontekście sypialni, taka ostatnia, no to jest oczywiście materac, o czym wspomniałeś, i poduszka dobrze dobrana, natomiast tu ja sugeruję zawsze, jeżeli już ktoś chce podjąć się takiego wydatku, dobrania odpowiednio dobranej poduszki czy materaca, no to koniecznie ze specjalistą, który dobierze do naszego ciała, bo to jest bardzo ważne, bo każdy z nas, jak jesteśmy już dorośli, no to ma swoje różne problemy fizyczne albo nie, no i wtedy warto dobrać pod siebie, zarówno tą poduszkę, jak i ten materac, bo to, no tak jak powiedziałeś słusznie, jedną trzecią życia przesypiamy, więc naprawdę to warto zainwestować.
A propos specjalisty, kilkanaście miesięcy temu wszystkie portale obiegła informacja, że oto nasz skarb narodowy, Robert Lewandowski, zatrudnił trenera snu. Ile było śmiechów, ile było chichów, że zwariował, że nie ma na co wydawać pieniędzy, że zapłacił mu, a trener snu powiedział, Robert, śpij na lewym boku, bo będziesz się lepiej układał niż na prawym i będziesz bardziej odpoczywał. Albo na odwrót, teraz nie chcę kłamać, w każdym razie jeden z boków Roberta został wybrany. No i ciekaw jestem, czy ty znasz takich ludzi, czy ty uważasz, że to jest coś, co na przykład może być pewnego rodzaju fajnym zawodem w XXI wieku, zważywszy na fakt, że tak jak mówisz, zaczynamy spać coraz gorzej. I rzeczywiście, czy ktoś, kto tytułuje się trenerem snu, może nam pomóc, jeżeli nas na to stać i chcemy, żeby taka osoba nas skonsultowała.
Ja nie wiem, na czym dokładnie polega taka współpraca ze sportowcem takiego trenera snu. Bardziej jeżeli chodzi o terapeutę bezsenności, czyli o osobę, która no poniekąd też jest takim trenerem snu twoim, więc nie wiem na ile tutaj, podejrzewam, że chodzi o kwestię optymalizacji takiego snu. Osoba, która bierze wszystkie twoje parametry, jakby dopasowuje ci, no osoba, którą jest Robert Lewandowski, czy inni sportowcy zawodowi, no którzy tutaj, dla nich każda minuta snu może mieć znaczenie i jakby ta precyzja jest bardzo ważna, no to zakładam, że jak najbardziej to może mieć znaczenie. Natomiast tutaj to specjalizacja, w której ja jakby i znam tych specjalistów i wiem, na czym polega ich praca, to terapeuci bezsenności, czyli ludzie, którzy pracują na takiej terapii poznawczo-behawioralnej, mówiąc wprost, oni, jeżeli masz problemy z zasypianiem, czy z wybudzaniem się w nocy regularnym i nie jesteś w stanie po prostu sobie nauczyć się spać regularnie, mimo że na przykład możesz, no to takie osoby po kolei idą przez te twoje zachowania, przez te twoje nawyki i dają ci takie wskazówki dostosowane do ciebie, właśnie żebyś ostatecznie no, mógł zasypiać o sensownej porze i nie wybudzał się w nocy. No i oni wtedy biorą pod uwagę wiele elementów, ponieważ zazwyczaj takie osoby są psychologami, no to też tutaj to jest praca w tym obszarze takim mentalnym w dużej mierze. I więc jakby jeżeli słuchają nas osoby, które po prostu mają problem z tak zwaną bezsennością, czyli to jest właśnie problem, że nie możesz przez nie wiem, pół godziny, godzinę, dwie zasnąć wieczorem, bądź się wybudzasz w nocy o tej sławetnej trzeciej w nocy albo później trochę i nie są w stanie zasnąć. No dla takich osób bardzo polecam wizytę u terapeuty bezsenności, psychologa właśnie. A dla takich sportowców zawodowych myślę, że osoba, która zna się na tych wszystkich parametrach, które sobie czasem mierzymy tymi różnymi urządzeniami w kontekście snu i która ci jeszcze dodatkowo pomoże zoptymalizować tą regenerację, no to świetnie.
A propos gadżetów, nie wiem, czy to śledziłaś, ale coraz więcej tych wszystkich zegarków sportowych różnych firm ma taki parametr, że budzisz się i on ci pokazuje, ile było snu głębokiego, ile było właśnie tych faz. to się da dzisiaj tak zmierzyć z nadgarstka, czy to jest bajer techniczny?
Ja mam palec, ja mam na Oura Ring, nie wiem, czy kojarzysz Oura Ring, to jest tak, też różne tutaj ma możliwość parametrów sczytywania i tak jak mówisz, tutaj również zegarki i łup tak zwany, czyli taka opaska bez wyświetlacza. To są takie trzy najbardziej znane grupy tych narzędzi, którymi możemy zbierać dane na temat snu. Oczywiście mniej dokładne, dużo mniej dokładne będą aplikacje w telefonach, które kładziemy obok siebie, no bo to już mniej dokładnie mierzy. No tutaj jak mamy różne takie receptory, wiesz, które mierzą ci ten sen, temperaturę, poprzez chociażby temperaturę ciała, nie tylko, no to faktycznie coraz dokładniejsze są te narzędzia. To na pewno. One na tę chwilę no, dalej nie będą tak dokładne, jak się położysz w Instytucie Badań do Snu, badań snu i gdzie cię podłączają do specjalistycznej aparatury. I no, to nie jest, to nigdy nie będzie tak dokładne, ale jest coraz dokładniejsze i faktycznie dla pewnego sprawdzania tendencji naszego snu jest dobre, tylko że zawsze sugeruję, żeby najpierw rano parę godzin zastanowić się, zobaczyć jak ty się czujesz, a nie od razu sprawdzać co ci mówi wiesz, parametr w zegarku, w aplikacji, no bo okaże się, że się dobrze czujesz, ale zobaczysz, że zegarek ci mówi, że słaba regeneracja i wtedy wiesz, i co wtedy. I słuchałam ostatnio, ktoś już nie pamiętam, kto to powiedział, ale że właśnie powinniśmy te informacje na temat tej regeneracji z naszych tych aplikacji trochę traktować jak taka prognoza pogody, że no ty wiesz mniej więcej, ale to ty dokładnie wiesz, czy faktycznie się czujesz słabo zregenerowany, czy jednak w sumie nie do końca i to jest dobry dzień na mocny trening, nie? Więc to nigdy nie powinniśmy tego traktować jako taką wyrocznie, ale jest zdecydowanie bardzo fajne, żeby sprawdzać. Chociażby tutaj mamy taki parametr jak HRV, sprawdza nam, czyli taki dla nas informacja, czy my się dobrze regenerujemy, czy słabo, to jest bardzo cenny parametr. Jak mówisz, fazy snu jak najbardziej pokazuje nam dokładnie faza snu głębokiego, faza snu REM, o której też wspominałam, latencję snu, czyli okres od kiedy się położysz, teoretycznie do kiedy zasypiasz. Tutaj ten parametr czasem jest błędnie szczytywany, bo na przykład jeżeli leżysz bez ruchu i czytasz książkę, to on czasem to już łapie jako sen, więc jakby no pod tym kątem jest różnie. Czy jak wczoraj prowadziłam wieczorem webinar, a jak widzisz bardzo dużo gestykuluję, jak mówię, no i wczoraj Oura Ring wieczorem mnie zapytał, czy to był taniec i czy mam mi zaliczyć to jako trening tańca, ja po prostu siedziałam i gestykulowałam ręką, więc jeżeli chodzi na przykład o aktywność, tutaj też te takie urządzenia jak Oura Ring, który jest głównie do snu, a niby pokazuje ci aktywność, ale mało precyzyjnie, no to już tutaj może nie być do końca dobre. Natomiast te urządzenia są coraz lepsze, jeżeli ktoś jest sportowcem i potrzebuje tu i teraz informacji na temat tego, co się dzieje z jego tętnem, no to bardziej zawsze zegarek, no nie? Lepiej wybrać. Jeżeli chodzi o aspekt zwłaszcza regeneracji, aktywności, ale też snu, no to ten UP wspomniany, tylko że on jest drogi, no bo płacimy miesięczną subskrypcję, więc to wychodzi tam sporo. No albo Oura Ring, jeżeli głównie sen, jeżeli też nie mamy dużo aktywności, rzeczy, których robimy dłońmi, no bo tak to będziemy musieli do treningu zdejmować, też nie ma sensu, bo on nam w ciągu dnia też mierzy naszą aktywność w kontekście ruchu ogółem. No to w tym kontekście, jeżeli głównie sen, no to Oura Ring. Więc tych urządzeń jest bardzo dużo i są osoby, które nawet na zagranicznym YouTubie, które porównują te coraz nowsze urządzenia, na przykład właśnie razem ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru snu. No i to okazuje się, że to wychodzi coraz lepiej. Można sobie na to popatrzeć, natomiast no mówię, nigdy nie możemy tego traktować jako wyrocznie.
Ja miałem problem, żeby traktować zegarek poważnie, jak robiłem jakiś lekki trening i on mi pokazywał, teraz powinieneś odpocząć 52 godziny. Ja sobie myślę, nie, no panie kochany, to chyba aż w takiej dupie treningowej nie jestem, także tutaj do końca nie wierzyłem. Drzemka, bo im jesteś starszy, tym bardziej tę popołudniową drzemkę doceniasz. Ja jeszcze jak mam dwa koty i mam tę możliwość, żeby się przespać, staram się tę drzemkę robić, natomiast nauczyłem się, żeby na przykład nie zaczynać jej po godzinie 18, bo potem jak się obudzę o 19, to już nie zasnę do 3. I żeby ta drzemka nie miała dłużej, w moim konkretnym przypadku, jak godzinę. Czytałem też gdzieś, że warto tak chwilę przed drzemką napić się czarnej kawy, że to tak daje ci potem dobrego kopa po tej drzemce. No właśnie, czy rzeczywiście tak jest, że im jesteśmy starsi, tym tej drzemki potrzebujemy bardziej, bo też symptomatyczne jest to, że jak czasami idziemy na obiad w gronie kolegów z kanału Zero, gdzie ja jestem najmłodszy, wszyscy są między 40 a 50 i tak zjemy, glutenik dotrze i wszyscy mówimy, Boże, jakby teraz ta drzemka weszła, a wiesz, 10 czy 15 lat temu takich myśli nie miałem.
No wiesz co, no, drzemka jest jak najbardziej fajnym takim energetycznym, czy momentem, który można nam dodać energii, stąd właśnie czasem się mówi power nap, czy tak jak wspomniałeś coffee nap, czyli wypijamy kawę i ona teoretycznie po około pół godziny nas powinna wybudzić, bo faktycznie dobra drzemka powinna trwać tak 20-30 minut max, łącznie z zasypianiem, bo chodzi o to, żebyśmy nie weszli w ten sen głęboki, bo jeżeli się wybudzimy, jeżeli w sensie będziemy spać dłużej i wybudzimy się podczas snu głębokiego, to będziemy mieć to uczucie tak zwanej inercji sennej, czyli to uczucie rozbicia, że nagle nie wiesz, który jest rok, która jest godzina i jak się nazywasz. No i stąd też często ludzie, którzy robią bardzo długie drzemki, mówią, że oni nie lubią drzemek i nie rozumieją, a że w ogóle jak, skoro ja się czuję źle po dwugodzinnej drzemce, to jak ja się mam czuć dobrze po 20-minutowej? No tak. A właśnie tak, bo będziesz się czuć lepiej, dlatego że nie wejdziesz prawdopodobnie w ten sen głęboki, a nawet jak nie zaśniesz, ale poleżysz z tą opaską na oczach i zatyczkami w uszach, to twój układ nerwowy i tak się troszeczkę zregeneruje na jakiś czas, bo się odetniesz od bodźców dnia i to też jest super dla naszego organizmu. Czy z wiekiem potrzebujemy więcej drzemki? Ja tutaj nie znam takich danych, natomiast wydaje mi się, że to bardziej wynika z tego, że no, z wiekiem też mamy inne te obowiązki, trochę inaczej do tego snu podchodzimy i to prawdopodobnie też z tego wynika. Ta chęć na drzemkę po posiłku, to też wiesz, z czego czasem może wynikać. Z diety, prawda? Czyli to, że nasza gospodarka cukrowa w pewnym momencie już nie jest taka łaskawa, jak była, jak byliśmy młodsi. Była lepsza insulinowrażliwość, jak byliśmy młodsi. No jesteśmy starsi, no i nagle tutaj okazuje się, że zjesz dużą porcję węglowodanów, nagle chce ci się spać. Nie mówię, że to jest wina węglowodanów, ale bardziej twojego organizmu, który być może w jakiś sposób sobie tam z tym nie radzi, ale może sobie radzić dobrze, tylko na przykład wynikać też może z tego, że w ciągu dnia, na przykład około tam godziny 15, 16, to też zależy, no ale plus minus, mamy taki zjazd energetyczny, kiedy właśnie jest taki moment dla naszego organizmu w kontekście, wiesz, tej fluktuacji hormonalnej, kortyzolu, że wtedy jest taki moment na zwolnienie w ciągu dnia dla nas, więc ta chęć drzemki w ciągu dnia, w tej porze obiadowej może wynikać z kilku elementów, z kilku czynników. Oczywiście, jeżeli to jest taka bardzo silna potrzeba drzemki zawsze po jakimś posiłku większym, no to też warto sprawdzić, o co chodzi z naszą gospodarką cukrową, bo to jest bardzo ważna informacja, no ale generalnie jeżeli w nocy śpimy mało, na przykład te 6 godzin, 5-6 godzin, to taka drzemka w ciągu dnia, tak zwany power nap, moim zdaniem jest świetnym momentem regeneracji w ciągu dnia, takiej doładowania się energetycznego, bo trudno mówić o takiej głębokiej regeneracji, ale takiego doładowania się energetycznego fajnie. I tak jak powiedziałeś, drzemka, nawet badania naukowe pokazują, że po 14 to już jest za późno na drzemkę, no ale to już zależy od naszego stylu życia, a o 18 no to już jak najbardziej później może być trudno, no bo znowu, jeżeli za późno no, zrobimy drzemkę, to później się położymy spać, a jeżeli musimy i tak rano wstać, no to będziemy niewyspani, no bo późno się położyliśmy spać, więc znowu zrobimy drzemkę, ale znowu ona będzie na przykład za późno i znowu wpadamy w błędne koło takiej bezsenności czy przesuniętej fazy tego snu, opóźnionej fazy snu i tego znowu naszego poczucia, że, no, że chce nam się spać dopiero późnym wieczorem i jesteśmy sobą.
Jakich sportów unikać wieczorem? Bo jednak jest, wiesz, gro sportowców, amatorów, którzy robią te treningi po pracy. Wracają o 17:00, 18:00, może jakaś przekąska, idą na trening. Ja z mojego doświadczenia wiem, że ciężko było mi zasnąć w paru sytuacjach w życiu. To znaczy, jak biegnę koło 21:00, jest ciężko. Jak robiłem dwugodzinny rower, kończyłem o 23:00, mimo tego zmęczenia po rowerze było ciężko. Jak komentowałem mecz, gdzie musiałem drzeć gębę przez półtorej godziny, też jest ciężko i też wiem, że muszę odczekać. Z tych sportów stricte triatlonowych to najłatwiej było mi po basenie, bo po basenie człowiek ma zawsze takie wrażenie, jak popływa te 40 minut do półtorej godziny, jakby ta woda wchłonęła życie i po prostu po basenie to się dobrze śpi, ale po pozostałych, przynajmniej mimo, może inni by tego nie potwierdzili, to już jest trudno.
Wiesz co, to jest kwestia indywidualna i tak nawet przeszukiwałam jeszcze sobie badania naukowe, czy coś na ten temat jesteśmy w stanie powiedzieć, ale to jest kwestia indywidualna, jak na nas trening zadziała, natomiast wiemy, że treningi intensywne, takie jakieś interwałowe, mocno siłowe, mocno wytrzymałościowe, one będą prawdopodobnie powodowały, że my jesteśmy rozbudzeni. Chociaż badania na młodych sportowcach, bardzo młodych sportowcach, bo na przykład pokazują, że oni zrobią mocne treningi i idą spać. No ale to znowu musimy pamiętać, że to jest kwestia różnych czynników. Nasz organizm, kiedy my jesteśmy przemęczeni, ty wspominałeś na początku rozmowy o osobach, które mają dużo obowiązków, jeszcze dodatkowo robią trening, no to tutaj też te podbicie jeszcze kortyzolu wieczorem i jakby też te podbicie treningowe może powodować, że będzie nam trudno zasnąć wieczorem. Wynika to też z tego, że podwyższamy temperaturę ciała dość mocno takimi treningami, no i wracamy tacy pobudzeni i trudno nam jest zasnąć, więc być może kwestia tego basenu to jest to, że wtedy nie czujesz aż takiego podbicia tej temperatury ciała, jak kiedy wracasz na przykład z innego treningu, na przykład nie siłowego, ale może tak być, że kogoś innego basen będzie rozbudzał, więc to musimy też zobaczyć, jak to wygląda u nas. Natomiast fakt jest taki, że no, dobrze by było wieczorem nie robić bardzo ciężkich treningów chwilę przed snem, a jeżeli musimy, bo to jest jedyna możliwość w ciągu naszego dnia ze względu na obowiązki, no to zadbać chociaż tą godzinę przed snem o to wszystko, o czym rozmawialiśmy. Nie jeść też bardzo ciężkostrawnego posiłku.
No właśnie, bo to jest ważna rzecz, o którą chciałem zapytać, o której trochę zapomnieliśmy, o jedzeniu, bo jednak sportowcy, wiesz, którzy trenują, szczególnie triatlon, to są 4-5 tysięcy kalorii dziennie i teraz wyobraź sobie taką sytuację. Jest godzina 20, wchodzisz na trenażer, kręcisz 3 godziny, palisz na tym trenażerze parę tysięcy kalorii. Jesteś głodny jak cholera, jest 23, chcesz się położyć o północy spać? Co robić? Czy się przegłodzić i jednak lepiej zjeść rano śniadanie, a teraz no, spróbować zasnąć? No bo jak zjesz dużo, jeszcze jakiś węgli czy czegoś, to kaplica.
Wiesz co, ja bym tutaj zadbała przede wszystkim o to, żeby to był posiłek, który się szybko wchłonie i szybko opuści żołądek. Czyli no to musimy tutaj zadbać, na przykład to może być jakiś koktajl. I to nie mówię, że to musi być koktajl, wiesz, nie wiem, z samego banana, tylko tam możemy naprawdę napchać dużo rzeczy, ale żeby go, jak go sobie zmiksujemy, no to dostarczy węglowodanów i białka, czyli tego, czego potrzebujemy przede wszystkim po treningu. Też, żeby tu nie było dużo tłuszczu, takim posiłku chwilę przed snem, no bo tłuszcz powoduje, że opóźnia opróżnianie żołądka, więc wiemy, że te posiłki potreningowe mają niewiele tłuszczu, a bardziej białko i węglowodany. No więc możemy sobie to tutaj tak zbilansować ten posiłek, żeby to był taki koktajl, który szybko opuści żołądek z racji swojej formy, no a jednocześnie spowoduje to, że złagodzi trochę ten układ nerwowy i będzie nam łatwiej zasnąć, a nie będzie tego uczucia wilczego głodu, o czym wspomniałeś. No bo jednak ten ciężkostrawny posiłek niestety może nam zaburzyć zasypianie. A nawet jeżeli nie zaburzy, bo jesteśmy już tak padnięci i tak przyjemnie pojedliśmy, że zasypiamy, to może to nie być korzystne dla naszego układu pokarmowego, ponieważ wieczorem spowalnia pasaż jelitowy, zmniejsza się wydzielanie kwasu solnego w żołądku i w takiej sytuacji, kiedy idziemy spać z pełnym brzuchem ciężkostrawnego jedzenia, no to nasza mikrobiota tutaj może to nie być korzystna dla zdrowia naszej mikrobioty i stąd na przykład mogą się pojawić potem problemy jelitowe, takie jak SIBO czy IBS, tak zwane jelito drażliwe. Więc też warto o tym pamiętać, to jest coś, czego możemy nie wiązać, nie? Problemy jelitowe, a to, że jem chwilę przed snem, a to może jak najbardziej mieć przyczynę, więc tutaj też jest to bardzo ważne.
Nie polecam być osobą, która przestała pić alkohol i musi to czymś zastąpić wieczorem, bo na przykład mi się zdarza, słuchaj, 24 kebab na ostrym, bo czuję delikatny głód alkoholowy, ale zdaję sobie sprawę, że to jest ten sam receptor, który mi jakby mówi, możesz zamiennie zamiast alkoholu zjeść coś ostrego i wtedy zamawianie tego kebaba, jakby zamawiając go już wiesz, że będziesz w nocy cierpiał, ale i tak wybierasz to mniejsze zło niż jakbyś miał się napić, także to też nie jest łatwe. Ja się zastanawiam nad czymś jeszcze, bo takie pytanie ci wysłałem, gdy sobie robiliśmy taki brief tej rozmowy wcześniej. Jak 8 godzin snu wpływa na osoby trenujące 10 godzin w tygodniu, a jak 20? Czy przy dwukrotnie większym natężeniu treningowym możemy powiedzieć analogicznie, że ten sen jest 2 razy ważniejszy, czy to zupełnie tak nie działa i nie ma takiego przełożenia?
Nie ma takiego przełożenia, bo tutaj jak wspomniałaś o tej osobie, która spała 20 godzin podobno, nie ma takiego przełożenia, tak jak wspomniałam, jeżeli jesteś osobą intensywnie trenującą, to zapotrzebowanie z tego 7-8 godzin zwiększa się do 8-10 godzin, to tyle, natomiast to tak nie działa, bo te do 10 godzin prawdopodobnie już będzie bardzo wystarczające w kontekście regeneracji naszego organizmu i to będzie wystarczające w kontekście takiej dawki treningowej.
A o ile bardziej, bo jednak wiesz, ja sobie mogę podglądać w narzędziach Spotify'a, w jakim wieku mnie ludzie słuchają i są to zazwyczaj triatloniści pomiędzy 40 a 49, 35 a 44 rokiem życia. Jak, o ile oni bardziej potrzebują tych 8 godzin snu, taki wiesz, gość z rocznika 80, 83, niż taki chłopak z rocznika 95, 98, który trenuje i też mówisz, że wieczorem nawet po treningu nie ma problemów z zasypianiem. Jak to się zmienia?
Ja chciałabym ci podać, wiesz, taką tabelę, że jak masz tyle lat, to procentowo no właśnie, tyle i super. Tyle, ale to ja muszę znowu odwołać się do tego nudnego argumentu, że to zależy, czyli to bardzo inaczej. Wiemy, że z wiekiem zmniejsza się regeneracja, no ale znowu, jeżeli jesteś osobą aktywną fizycznie, dbasz bardzo o siebie, masz dużo tego sportu, to też twój organizm, tak jak mówiłam, adaptuje się do tego i na przykład twój stan jest bardziej regeneracyjny niż osoby, która jest w tym samym wieku, ale no, nie dba tak o siebie, być może nie wiem, właśnie spożywa alkohol przed snem, ale nie trenuje za bardzo i tak dalej, więc to będzie bardzo różnie, czyli to jest podobnie jak się mówi o tej przemianej materii, że ona nam zwalnia z wiekiem. No teoretycznie, a praktycznie, no właśnie osobę w wieku, nie wiem, 45 lat, która jest wytrenowana, ma odpowiedni poziom masy mięśniowej, kontra, nie wiem, 25-latka, który żyje beznadziejnej jakości, zdrowym, niezdrowym stylem życia, no to no, która osoba, jaki będzie miała tak zwaną tą przemianę materii, no nie, lepszą. No to ona osoba, która dba o siebie, która ma masę mięśniową, która zwiększa nam podstawową przemianę materii. Więc podobnie jest tutaj z tą regeneracją, że oczywiście ona z wiekiem się zmniejsza, ale ten wiek to jest tylko jeden z wielu czynników. Genetyka jest bardzo ważnym też czynnikiem w tym kontekście, ale też te wszystkie czynniki związane z tym, jaką dyscyplinę uprawiamy, jaki mamy poziom stresu w życiu, jaką dietę spożywamy, wszystko to ma znaczenie i to, co możemy oceniać, no to właśnie indywidualnie te parametry regeneracji, między innymi tak jak wspominałam, jest taki parametr HRV, który czasem możemy obserwować w tych zegarkach, Oura Ringach i tak dalej, który nam mówi właśnie, czy jesteśmy danego dnia dobrze zregenerowani, czy nie, i wtedy możemy na przykład obserwować na zasadzie prób i błędów, jak dorzucamy sen albo zwiększamy ilość kalorii, zmniejszamy i tak dalej, co się dzieje z tym parametrem, bo to mniej więcej nam jest w stanie jakoś tam pomóc oszacować tą równowagę między naszym układem współczulnym i przywspółczulnym, czy nasz organizm w tym momencie się jest bardziej w trybie regeneracji, czy bardziej jest gotowy do działania i tak dalej, więc zawsze musimy to rozpatrywać indywidualnie jednak, natomiast tak jak mówię, no wiek to jest tylko jeden z elementów.
Już tak powoli zmierzamy do końca, bo dzisiaj naprawdę wiele tematów poruszyliśmy, jeszcze chyba dwa pytania mi zostały i tak przeczytałem taką informację, że kiedyś zrobiono badania na koszykarzach i przez pewien okres kazano im spać tyle co zawsze, a potem przez 2 tygodnie poproszono ich o zwiększenie ilości snu. Okazało się, że każdy zawodnik poprawił swoją skuteczność w rzutach osobistych oraz w biegu sprinterskim, kiedy zwiększył ilość snu. Ja się teraz zastanawiam, jeżeli słuchają nas, wiadomo, z reguły w 90 pewnie 9% albo biegacze, albo triatloniści, czy jest taka liczba dni, albo możemy chociaż tak pi razy drzwi powiedzieć, ktoś śpi te 5-6 godzin, wie, że sobie nie może pozwolić na więcej i jest zmęczony, ale powiedzmy masz 30 czerwca ważne zawody. Czy jesteś, kiedy byś mu poleciła, żeby spróbował te liczby godzin snu do 7-8 zwiększyć? Czy to bardziej 2 tygodnie, 3-4, jak to jest?
Wiesz co, no tak naprawdę im wcześniej masz możliwość, tym lepiej, bo tutaj generalnie jeżeli ten sen jakby doprowadzamy do tej liczby godzin, która jest dla nas taka mocno regenerująca u tych sportowców, tak jak wspomniałam, 8 do 10 godzin, no to zwiększa się nam ta precyzja w tych sportach, dokładność, czas reakcji i generalnie wiele parametrów tutaj, które łącznie mogą wpłynąć na to, że te wyniki będą lepsze. Natomiast no 2 tygodnie to jest pewnie takie bardzo komfortowe, a myślę, że chociaż ten tydzień przed byłoby super, żeby to zwiększyć. Natomiast ostatecznie, no znowu, to wszystko zależy od tego, jak na co dzień, przez ten cały okres treningowy, ci ludzie ile mogli spać, w jaki sposób się regenerowali. Znowu, no wiesz, jakby to jest coś, gdzie tutaj trudno powiedzieć, że teraz, jeżeli ty trenujesz na przykład, nie wiem, koszykówkę, to powinieneś zwiększyć o 2 tygodnie przed, a jak triatlon, no to 3 tygodnie przed, no nie? Bo to znowu, to jest to bardzo podobna odpowiedź jak na poprzednie pytanie. Czyli to znowu wiele tych elementów i super, jeżeli poznamy swój organizm na tyle, że my będziemy wiedzieli, w jakim my jesteśmy momencie, jak jesteśmy zregenerowani i co możemy jeszcze zrobić, żeby to poprawić. No nie?
Na pewno Mariusz Chrobot, a więc mój kolega trener z Kocinka, trenerskiego Stream Teamu, polubi cię, bo on zawsze się ze mnie śmieje, że jak mu zadaje jakieś podchwytliwe pytanie, to pierwsza odpowiedź trenera jest jaka? To zależy. Wobec czego tutaj jest pełna zgoda. Zastanawiam się jeszcze nad jedną taką rzeczą, która teraz mi przyszła do głowy, ale myślę, że jest bardzo ważna z punktu widzenia wielu sportowców. To znaczy, jak jednak ciężko trenujesz, to na koniec dnia kładziesz się, prawda, w swojej sypialni, w miejscu, które znasz, masz już obcykane, co robić, żeby zasnąć i tak dalej. Ale jak jedziesz na zawody, to często śpisz w bardzo randomowym miejscu. Często są to jakieś hotele, lepsze lub gorsze. Zdarza się na przykład chociażby, jak masz triatlon w Malborku, jeden z najbardziej kultowych w Polsce, tam to zapotrzebowanie na hotele jest dużo większe, aniżeli możliwość spania, możliwości sprawcze Malborka, wobec czego jak ktoś decyduje się na start, nie wiem, na pół Ironmanie albo Ironmanie gdzieś tam na last call, to wiesz, to już śpi w szkole, w sali gimnastycznej ze 100 różnymi innymi osobami. I myślę sobie, czy są jeszcze jakieś takie protipy, które można dać komuś, kto musi się wyspać? Wiesz, to jest podwójnie złe, bo nie dość, że on nie śpi u siebie, to jeszcze zasypia z taką myślą, ja się muszę wyspać, bo ja mam jutro start, albo pojutrze. Czy to właśnie wozić ze sobą dyfuzor lawendy, te zatyczki do uszu i te do oczu, te zaślepki, czy jeszcze jakoś inaczej? Bo wiesz, bo to naprawdę nie jest łatwe. Ja pamiętam przed swoim Ironmanem, to już zasypiasz z myślą taką, że po pierwsze ja musiałem wstać o 4:30, co było jakąś barbarzyńską porą i samo zaśnięcie było ciężkie, ale też wiesz, ciągle w głowie była ta myśl, muszę zasnąć, muszę zasnąć, muszę zasnąć, jutro mam wysiłek życia, muszę zasnąć. I im oczywiście bardziej myślałem, tym było trudniej. Jest jeszcze inna szkoła, którą mi kiedyś podrzucili ci najbardziej doświadczeni zawodnicy. Oni uważają, że kluczowa paradoksalnie jest nie noc przed zawodami, tylko dwie noce przed zawodami. Że jak tam się dobrze wyśpisz, to już jest okej, bo noc przed zawodami, nawet jak prześpisz nieco gorzej, to już jest taka adrenalina w tobie, że i tak polecisz na tej adrenalinie, pobiegniesz maraton czy zrobisz Ironmana.
Tutaj się zgadzam, natomiast jest coś takiego jak efekt pierwszej nocy, czyli nasz mózg teoretycznie w nowym miejscu, jak śpimy nagle w nowym miejscu, jest czujny, bardziej czujny niż to jest, jak śpimy sobie w domu w znanych warunkach. Stąd też bardzo często, kiedy śpimy pierwszą noc w jakimś tam hotelu, czy po prostu w nowym miejscu, no to się nie wysypiamy. Chociaż ja osobiście mam inne doświadczenia, więc jakby... Naukowo tak, ale właśnie jakie ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi nie już na chwilę od zawodów, ale w ogóle na przykład jedziesz, nie wiem, na wakacje, jaka jest twoja pierwsza noc?
Wiesz co, jak to jest dobry hotel i widzę, że to jest na poziomie i nie są takie ściany, że słyszę każde kaszlnięcie mojego, że tak powiem, współlokatora, to jest okej, to raczej nie mam z tym problemu. Natomiast wiesz, widzę po ludziach, że niektórzy mają duży dyskomfort, choćby mistrz świata i gruparów w triatlonie Marcin Konieczny nie miał takiego problemu, ale dlaczego? Bo on pracował jako szkoleniowiec i on całe życie spędzał w hotelach, więc dla niego każdy, on już miał taki pstryk i jestem nowy hotel, nie zwracam uwagi, idę spać. Ale jednak ludzie się tym przejmują.
Tak, no właśnie i tutaj na pewno też zależy pewnie od celu. Jeżeli jedziesz na wakacje, to być może to, że w końcu możesz wyluzować po tym biegu zawodowym, to może faktycznie to powodować, że masz taki luz i się wysypiasz. No ale faktycznie jak jedziesz na zawody i czujesz ten stres, to adrenalinkę, no to może być trudno zasnąć. Więc poza tym oczywiście, co mówiłam o paski i zatyczki, to klasyk, coś uspokajającego do uszu być może na wcześniej przed tymi zatyczkami, co nas wprowadzi w taki stan relaksacji. No to ja bym tutaj się pokusiła zdecydowanie o dobrą suplementację, nie? Czyli tak jak wspomniałam, i znowu basic suplementacyjne, czyli adaptogeny, miks adaptogenów dobry albo po prostu ashwagandha, chociaż na niektórych działa pobudzająco, na niektórych nie. Ja osobiście jestem zwolenniczką miksu adaptogenów, są fajne mieszanki adaptogenów, tylko znowu z dobrej firmy oczywiście, bo to jest preparat ziołowy, więc musimy mieć dobrą standaryzację i tak dalej. No ale myślę, że w naszych czasach już wiemy, że suplement musi być dobrej jakości, więc adaptogeny plus magnez, który pewnie sportowcy biorą, ale no, jeżeli nie, no to też magnez dla tego układu nerwowego, ale mieszanka ta adaptogenów może spowodować takie faktycznie wyciszenie, plus ta melatonina, o której wspomniałam. Taka melatonina doraźnie, czyli nie przyzwyczajamy się do melatoniny, że ja ją biorę całe życie, tylko ja ją biorę jak mam jetlag, albo jak mam trudny moment w życiu, albo jak mam właśnie za chwilę zawody i potrzebuję jakoś wyciszyć się właśnie chociażby tymi adaptogenami, czy tam CBD, jeżeli na kogoś działa, no plus ta melatonina. Nawet badania pokazują, że lepsza jest mniejsza dawka, ale ta długo uwalniana się, niż taka większa dawka typu 5 mg, nie? A na przykład jeden lub mniej okazuje się, że może działać skutecznie, więc tutaj też warto znaleźć taką, która na nas fajnie działa. No i to są elementy, które mogę doradzić, czyli taki klasyk, ale jednak no, dokładając sobie tą suplementację, która powinna tak na nas zadziałać, na ten układ nerwowy, powinno nam być lepiej.
Ja kiedyś miałem taką akcję, że w Malborku wziąłem hotel, a że rzecz działa się w pierwszy weekend września, w którym moja droga była pode mną wesele. Myślałem sobie, kurde, Felek, czy ja musiałem mieć takiego pecha, po prostu taka impreza była, totalnie nieprzytomny się obudziłem. Dobrze, kończymy powoli, ja tylko jeszcze taką jedną statystykę podam, na którą natrafiłem, jak się przygotowywałem do tego programu i chyba o tym człowiek, który nie myśli, tak samo jak nie myśli o tym, że ludzie, którzy nie przespali nocy i ilu ich jest, mogą powodować wypadki. Obliczono w samych Stanach Zjednoczonych, że zmęczenie i choroby spowodowane brakiem snu kosztują budżet tego kraju około 100 miliardów dolarów rocznie. To jest w ogóle jakiś kosmos. Wszystko przez koszty leczenia, wypadki w pracy, zmniejszoną produktywność czy zwykłe zwolnienie spowodowane przemęczeniem.
Tak, zgadzam się i to wiesz, jakby masz dane nie od nas, ale myślę, że wszędzie jest tak samo, przede wszystkim u nas tutaj. Też tak jest, nie? I no, to jest tak, że trochę ten sen my traktujemy jako taki przywilej, do pewnego stopnia możemy tak powiedzieć, że okej, no mam pracę, obowiązki i tak dalej, ale jednak ja jestem jednak, wychodzę z założenia w kontekście tego, co my robimy w życiu, że jednak my zawsze mamy jakiś wpływ. To nie jest tak, że my mamy całkowicie odebrany wpływ, a jakby możemy teraz zaobserwować wiele takich postaw takiego oddawania tej sprawczości, że no, ale to ja nie mam wpływu, bo takie życie. Są różne sytuacje w życiu, mamy łatwiejsze, trudniejsze życie w danym momencie, ale zawsze jest jakaś możliwość poprawy, jakiś drobny krok. I to chodzi o to, żeby nie wprowadzać teraz wszystkiego, jeżeli chodzi o poprawę jakości snu, ale wprowadzić cokolwiek, co poprawi jakość snu i być może wydłuży ten sen. Bo wychodzę z założenia, że zawsze możemy, tylko że my czasem, mam wrażenie, wciąż jednak nie jesteśmy aż tak świadomi tego, co brak snu nam robi. A fakt jest taki, że na każdy obszar naszego organizmu, naszego zdrowia wpływa niedobór snu długoterminowo, nie? Od chorób metabolicznych, insulinooporność, cukrzycę typu drugiego, otyłość, jak najbardziej tutaj wzrost masy ciała z niedoborem snu jest bardzo mocno skorelowany z wielu względów, między innymi, że nie odczuwamy po nieprzespanej nocy sytości, że mamy ochotę bardziej na fast foody i przetworzone słodycze, bo miks cukru, tłuszczu, soli to jest coś, na co mamy ochotę na niewyspaniu, że kiedy trenujemy, a odchudzamy się, czyli jakby będąc na redukcji, mając deficyt kalorii i robiąc jakąś aktywność fizyczną, my możemy tracić masę mięśniową razem z tkanką tłuszczową, czyli my tego nie chcemy bardzo, nie? Bo jednak tkanka mięśniowa jest ważna w kontekście zarówno sylwetki, jak i tego, tej naszej przemiany materii, a jednak wiemy, że tak jest kilka takich badań, które pokazują, że w sytuacji, kiedy się odchudzamy i mamy jakąś aktywność fizyczną, ale się nie wysypiamy, to tracimy poza tkanką tłuszczową dodatkową masę mięśniową. To jest coś, czego bardzo nie chcemy. Kolejna kwestia, no to jest oczywiście zwiększona ryzyko infekcji, słaby układ odpornościowy, problemy z naszym zdrowiem psychicznym, bardzo mocno też skorelowane, gorsze samopoczucie, no to już o tym mówiłam wszystkim, co w kontekście zdrowia psychicznego się dzieje, kiedy się nie wysypiamy. Zdrowie hormonalne, czy tarczycy, czy obniżone libido bardzo. No i oczywiście to, co rozmawialiśmy, czyli zwiększone ryzyko kontuzji, gorsze wyniki sportowe i to wszystko może być konsekwencją niedoboru snu. I zarówno oczywiście część tych rzeczy się pojawi po tygodniu niedoboru snu, a część po 3 miesiącach albo 3 latach niedoboru snu. No ale ostatecznie wcześniej czy później te efekty, te konsekwencje w zasadzie zobaczymy.
No wymaglowałem naszą rozmówczynię mocno, ale myślę, że macie teraz taką pigułę dużą wiedzy o śnie. Daria Łukowska, popularyzatorka wiedzy o zdrowiu, autorka książki Jak spać, żeby się wyspać, była moją rozmówczynią. Dziękuję Ci, Daria, bardzo gorąco.
Dziękuję bardzo.
Ja tylko dodam, bo sobie przygotowałem puentę naszej rozmowy. Otóż doktor niejaki Krishnapolu, który był kiedyś konsultantem w Triathlete Magazine, dał tekst o tytule Sen nie podlega negocjacji. I myślę, że to jest dobra puenta i tego się trzymajmy, prawda?
Bardzo ładne zdanie, tak. Muszę sobie zapisać.
Ja sobie nawet może wytatuuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Kamil Gapiński, to był 1 marca odcinek podcastu Trigapa. Słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, kochani.